Bardzo serdecznie witam na tej drugiej części naszego spotkania dotyczącego sekt i manipulacji w przestrzeni wiary. Bardzo dziękuję, że Państwo o tej wczesnej porze wolny dzień przyszli. I na początku rozpocznę od tego, żeby pokrótce tylko powiedzieć te cechy główne sekty w opozycji do zdrowej wspólnoty, tak jak wczoraj szczegółowo o tym omawialiśmy, tak przypomnę tylko. Myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy to sobie tak w punktach wymienili, ale też przypominam, że jest to pewnego rodzaju kontynuacja. Nigdy nie mamy do czynienia z całkowicie zdrową czy z całkowicie chorą wspólnotą. Zawsze są elementy pewne, które zaburzają nasz osąd rzeczywistości co do grupy, z którą mamy do czynienia i które mają różny stopień nasycenia. To, co dzisiaj jakoś będę pokazywał. Ważne jest też, żebyśmy zobaczyli, że osoby, które przystępują czy są werbowane do sekty, różnie w kontakcie z nią reagują. Niektóre będą bardziej zniewolone czy rozbite, czy będą posiadały tą tożsamość kultową. Dla niektórych będzie to tylko jeden z mniej zagrażających epizodów w życiu. Dla innych skończy się to tylko zaspokojeniem ciekawości. To będzie zarówno związane z tym, jakie mechanizmy werbunku wobec nich zostały użyte, ale także ze stopniem ich wewnętrznej integracji, czyli tego, im bardziej człowiek zdrowy w kontakcie ze wspólnotą, do której wstępuje, wewnętrznie zintegrowany, tym mniej będzie doświadczał tych skutków ubocznych. Ale do rzeczy. Pierwsza ta cecha, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, to cele inne niż realizowane, czyli pewnego rodzaju fasadowość w sekcie. To mówiliśmy o tym, że jest to pewnego rodzaju zafałszowanie swojej tożsamości, celów, które chce osiągnąć. One są niejednoznaczne. W zdrowej wspólnocie osoba do niej wstępująca będzie potrafiła od razu powiedzieć, co jest celem tej wspólnoty, będzie mogła się zderzyć z zasadami działania tej wspólnoty. Dlatego jest to istotne i ważne, bo w takiej wspólnocie zdrowej regulamin regulujący życie członków będzie dotyczył zarówno hierarchii, jak i tych nowicjuszy. Natomiast w sekcie będzie to zróżnicowane. Stopień przywilejów i wyłączności z zasad obowiązujących wszystkich będzie zróżnicowany w kontekście takim, że im bardziej i mocniej jestem zakorzeniony w sektę jako przywódca, tym mniej mnie obowiązuje zasad czy norm regulujących życie innych. W zdrowej wspólnocie zdrowe zasady dla wszystkich jej członków. W sekcie wymagane jest uczestnictwo totalne, to znaczy obejmujące każdy aspekt mojego życia. Nie tylko ten duchowy, tak jak w zdrowej wspólnocie religijnej, chociaż oczywiście to się później też przenika w takim życiu codziennym, to co duchowe w zdrowej wspólnocie, ale w sekcie ten manipulator będzie chciał decydować o moich partnerach życiowych, o relacjach, w które wchodzę, o pieniądzach, które zarabiam, o duchowych doświadczeniach, które przeżywam. Każdy aspekt będzie tutaj włączony w manipulację. W sekcie będzie pseudoekumenia, czyli nie ekumenia, która jest dialogiem pomiędzy różnego rodzaju osobami czy też instytucjami różnie wierzącymi, ale pseudoekumenia, czyli coś takiego, co by mówiło, mogę z Tobą rozmawiać, jeżeli przyjmiesz moje poglądy. Pamiętamy wczoraj, mówiliśmy o tym, że każdy ruch na zewnątrz sekty jest tylko po to, żeby kogoś przekonać do swoich poglądów. Jeżeli nie mogę przekonać, to ta osoba jest potępiona. Jeżeli przekonuję, to znaczy, że jest możliwy dialog tylko i wyłącznie po to, żeby rzeczywiście doprowadzić do, tak byśmy kolokwialnie powiedzieli, przekabacenia kogoś na swoją stronę. W sekcie i we zdrowej wspólnocie będzie różna reakcja na zgorszenie. W sekcie zgorszenie będzie wykorzystywane do tego, żeby uwiarygodnić swoją pozycję, czyli będzie zawsze opozycja polegająca na tym, co ktoś dostrzega. Zobacz, jak oni grzeszą, zobacz, jak oni są źli, zobacz, jak oni, czyli ci poza sektą, źle robią. Po to, żeby związać w sekcie jeszcze bardziej ze sobą. W zdrowej wspólnocie zauważanie zgorszenia będzie prowadziło do osobistego nawrócenia, a nie do tego, żeby kogoś potępiać, czy kogoś odrzucać, czy kogoś nawracać, a siebie zachowując w pozycji wybrania. W sekcie mamy do czynienia z tożsamością kultową, czyli moja tożsamość indywidualna zastąpiona jest tożsamością grupy. Natomiast w zdrowej wspólnocie będą to procesy wychowawcze, czyli mogę wstępować do wspólnoty, mogę się zmieniać w niej, ale zachowuję swoją tożsamość, jednocześnie zachowując swoją wolność, przyjmuję zasady, które w tej zdrowej wspólnocie są na porządku dziennym. W sekcie zbawienie jest tożsame z grupą, o tym mówiliśmy wczoraj, czyli poza grupą, którą tworzy sekta, nie ma zbawienia, wszyscy są potępieni. W zdrowej wspólnocie będziemy mówili o dialogu międzyreligijnym i o tym, że Boże zbawienie nie zamyka się tylko i wyłącznie do ściśle określonego grona osób, które tworzy sekta. W sekcie są problemy z opuszczeniem tej grupy. Jeżeli opuszczam tę grupę, to muszę się łączyć z wykluczeniem, z potępieniem, z byciem osobą, od której się odwraca każdy członek tej sekty. Natomiast grupy religijne zdrowe mają taką wolność w zaangażowaniu. To znaczy mogę w niej uczestniczyć, mogę nie uczestniczyć. Oczywiście jasnym jest to, że dojrzała duchowość będzie podejmowała uczestnictwo w jakimś zaangażowaniu religijnym, ale oczywiście nie jest to zobowiązujące, tak jak w sekcie, wtedy kiedy mamy ten moment przymusu. W sekcie będzie dowolna interpretacja Biblii. Mówiliśmy o tym, że ona jest subiektywną interpretacją, często niezgodną z egzegezą, która jest charakterystyczna dla zdrowej wspólnoty. W sekcie będzie zmienność doktryny, to znaczy doktryna jest zmienna od doraźnych celów osoby manipulującej. Czyli ciało kierownicze ustala doktrynę na poziomie własnego interesu i ona jest zmienna wtedy, kiedy zmieniają się interesy grupy. W zdrowej wspólnocie ta doktryna jest stabilna. W sekcie ewangelizacja będzie związana tylko i wyłącznie z pozyskaniem kogoś do sekty. To znaczy, jeżeli ewangelizuję i włączam się w działania grup innych chrześcijańskich, to na początku, tak jak wczoraj widzieliśmy, to mówimy, że jesteśmy grupą katolicką i chcemy ewangelizować, razem uwielbiać Jezusa, ale im bardziej do tej grupy się wstępuje, tym bardziej okazuje się, że ona jest niekatolicka. Czyli ta ewangelizacja była tylko i wyłącznie środkiem do pozyskania. Natomiast w zdrowej wspólnocie ewangelizacja będzie związana z dzieleniem się wiarą, czyli z czymś naturalnym dla zdrowej osobowości. W sekcie będzie sprzeciw wobec ról społecznych. Dlaczego? Dlatego, że te role społeczne w sekcie, one się ograniczają do interesów sekty. Jeżeli coś jest zgodne z nimi, to można taką rolę społeczną pełnić, a jeżeli nie, to nie można. W zdrowej wspólnocie bycie małżonkiem, rodzicem, dzieckiem jest nadrzędne ponad wspólnotę. Czyli wpierw buduje zdrowe relacje wewnątrz małżeństwa, rodziny, swoich obowiązków. Dopiero później mogę w zdrowy sposób korzystać ze wspólnoty. To jest oczywiście coś, co zmniejsza jakby mobilność wspólnoty i zmniejsza jej efektywność, ale doskonale wiemy, że jest podstawą zdrowego zaangażowania. W sekcie wola Boża odczytywana jest zgodnie z charyzmatem proroctwa i rozeznania. Pamiętamy wczoraj ten przykład, kiedy on jest skrajnie subiektywny i każdy może, lider, prorokować i decydować o moim osobistym życiu. Ale we zdrowej wspólnocie chrześcijańskiej wola Boża odczytywana jest zgodnie z urzędem nauczania. Czyli nie można powiedzieć, że wola Boża jest sprzeczna z nauczaniem Kościoła, czy z oficjalną nauką Kościoła. To jest coś, co daje nam poczucie bezpieczeństwa i chroni nas od nadużyć. W sekcie będziemy mieli do czynienia z tak zwanym radykalizmem oddzielającym, czyli ten radykalizm buduje się w opozycji. My kontra świat, elitaryzm wewnątrz wspólnoty i to, co jest złe poza nią. Natomiast w zdrowej wspólnocie ten radykalizm zawsze będzie chciał zapraszać i świat, i siebie do dialogu. Będzie chciał przenikać te struktury, w których ta grupa czy wspólnota funkcjonuje. Nie po to, żeby potępić, ale żeby podzielić się czymś dobrym, wartościowym. W sekcie bardzo ciekawym jest ten element, który nazywam, że historia to duchowe pochodzenie. Bardzo często te sekty, które mają kilkanaście lat faktycznego, realnego pochodzenia, muszą udowodnić swoją przynależność duchową. Tak jak wczoraj słyszeliśmy o wspólnocie, która istnieje 20 kilka lat i ona mówiła, że jest wspólnotą wywodzącą się od pierwszych apostołów. Neguje istnienie historii dwutysięcznej prawie, 2000 lat historii, po to, żeby pokazać bezpośrednią łączność z apostołami, jakby pomija historię realną. Zdrowa wspólnota nie będzie pomijać historii realnej. Będzie, nawet gdy powstanie kilka lat temu, to będzie musiała się borykać z odwołaniem do tradycji, która zakorzenia ją w jakichś takich realnych ramach czasowych. W sekcie grzechy będą pokazywane publicznie wobec grupy po to, żeby jeszcze mocniej związać ze sobą jednostkę, której te grzechy dotyczą. Natomiast w zdrowej wspólnocie chrześcijańskiej grzechy i pokuta przeżywane są indywidualnie. I w konsekwencji sekta prowadzi do degradacji osobowości i infantylizacji duchowej. Natomiast zdrowa wspólnota prowadzi do dojrzałości całego człowieczeństwa i autoformowania się we wierze, czyli zdolności do tego, że sam mogę wzrastać we wierze, którą przyjmuję. To pokrótce tylko przypomnienie tego, o czym wczoraj mówiliśmy, a teraz zajmiemy się dzisiejszym tematem. Przepraszam, to wczorajsza prezentacja. Dzisiaj zapraszam Państwa do tego, żebyśmy troszkę inaczej spojrzeli na ten temat sekt. Zatrzymajmy się na próbie definicji. Wczoraj padło pytanie, czym właściwie jest sekta? Powinniśmy od tego wczoraj zacząć, ale chciałem, żeby Państwo próbowali sami ożywić swoje zdolności do oceny tej sytuacji. I proszę zwrócić uwagę, że tak jak mówiłem wczoraj, nie ma jednej oficjalnie przyjętej definicji sekty. Dlatego w tym naszym spostrzeganiu tego zjawiska posługujemy się definicją opisową utworzoną przez Dominikańskie Ośrodki Informacji o Sektach, która wyróżnia takie cechy sekty jak: to instytucja o charakterze totalnym, których liderzy przypisują sobie absolutny autorytet w decydowaniu co do każdej sfery życia człowieka, posiadająca przekonanie o elitarności, czyli w opozycji do powszechności, tak jak Kościół katolicki jest powszechny, tak sekta będzie elitarna, czyli ci, którzy przynależą do sekty, będą pewnego rodzaju elitą w opozycji do tych, którzy są poza nią. Tworząca w ten sposób ostry podział rzeczywistości na to, co dobre wewnątrz tej sekty, zbawione wewnątrz tej sekty, Boże wewnątrz tej sekty i to, co godne potępienia poza sektą, to, co szatańskie poza sektą i ewentualnie mogące być do przyjęcia tylko pod warunkiem, że chce się nawrócić na bycie w sekcie. To już wiemy o tym, że ta misyjność sekty jest tylko po to, żeby pozyskać do siebie. I ostatni element uzależniający uczestników psychicznie, ekonomicznie za pomocą technik psychomanipulacyjnych. Zwracam Państwa uwagę na to, o czym wczoraj mówiliśmy, tak szczątkowo, że w sekcie ta doktryna sekty jest czymś wtórnym. Nawet niedawno próbowano w Polsce zarejestrować tak zwaną religię żartu, czyli religię wyznawców potwora spaghetti, to tak chyba się nazywało. To był jedna z takich religii, która nic nie ma wspólnego z sakrum, ale ci, którzy propagują ten ruch, próbowali prawdopodobnie też pokazać absurd związany z tym, że można zarejestrować w Polsce dowolny związek wyznaniowy, bo nie ma żadnej weryfikacji tych związków wyznaniowych oprócz ilości osób wierzących w coś. Dawniej było to kilkanaście osób, dzisiaj chyba musi być to 100 osób, żeby zarejestrować związek wyznaniowy w Polsce. Nie ma żadnej w zasadzie kryterium oceny w oparciu o współżycie wewnątrz społeczeństwa danej grupy, o lata weryfikacji funkcjonowania danej grupy w społeczeństwie. Jedynym z kryteriów jest tylko posiadanie czy odwołanie się do sfery sakrum. Tak byśmy mogli postarać się zaprosić naszych znajomych, krewnych i założyć sobie swój własny kościół zarejestrowany przez ministerstwo. I za chwilkę pokażę ten absurd w takim wymiarze praktycznym, odwołując się do pewnego przykładu. Ale wracając do naszego tematu, definicja sekty oparta jest na tych cechach, o których tutaj powiedziałem i zawiera ten aspekt psychomanipulacyjny przede wszystkim w ocenie danej grupy, a nie aspekt doktrynalny. To jest definicja, którą warto zapamiętać. Jeżeli ktoś profesjonalnie chce też mówić o sektach, to jest jedna z nielicznych zapisanych w dokumentach państwowych. To jest raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce, przygotowany jeszcze wówczas przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Nowych Ruchów Religijnych w 2000 roku. I to jest raport, który mówi o tym, że za sektę można uznać każdą grupę, która posiada silnie rozwiniętą strukturę władzy, czy jest w pewnym sensie schierarchizowana w sposób taki jednoznacznie silny, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych, czyli jest ten element zafałszowania swojej działalności, tajności pewnych operacji wobec tych, którzy wstępują do tej grupy. Nie tylko wobec państwa, które kontroluje tę grupę, ale wobec nowicjuszy, które aspirują do tej grupy. Ukrywa normy w sposób istotny regulujące życie członków. Właśnie tak jak mówiłem ostatnio, mleko dla niemowląt, czyli dla tych, którzy wstępują do grupy, pokarm stały dla tych, którzy są już w niej okrzepli. I która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny. Warto na to zwrócić uwagę. I teraz chciałbym Państwu pokazać pewien przykład Zgromadzenia Braci i Sióstr Politeistów. Słyszeliśmy o tym, że żeby założyć związek wyznaniowy, trzeba odwołać się do sakrum i trzeba zgromadzić pewną ilość osób, która posłuży swoim PESEL-em, żeby zgłosić to w ministerstwie jako związek wyznaniowy. I tutaj jest przykład takiego jednego ze związków, który został zarejestrowany w 1998 roku, czyli stosunkowo dawno temu, z siedzibą we Wrocławiu. Zgromadzenie Braci i Sióstr Politeistów, to jest cytat ze strony internetowej tego zgromadzenia. Proszę zwrócić uwagę, jest tutaj odwołanie się do tej sfery sakrum, czyli społeczności mocy prawiecznej, łączy wspaniały dorobek mędrców z dawnych wieków z osiągnięciami współczesnej nauki. Mamy jakiś moment bardzo ogólnie nazwany jakiejś sfery sakrum. Widzimy, że ma pewną zasadę i strukturę działania. Zgromadzenie posiada dwa rodzaje zakonów. Zwracam uwagę na nomenklaturę. Zakony to jest pojęcie, które, czy też później przeor tutaj użyte, związane jest raczej z tradycją chrześcijańską. A skoro ta wspólnota czy grupa chce się osadzić w tradycji katolickiej w naszym społeczeństwie, to też używa kamuflażu, mówiliśmy to wczoraj, językowego w tym momencie, mówiąc o przeorach, o metropolii, o seminarium później, o zakonach, chociaż nie ma żadnego kontekstu chrześcijańskiego. Jest zgromadzeniem ludzi, którzy wierzą w wielu bogów, politeistów. Więc zgromadzenie posiada dwa rodzaje zakonów. Otwarte, niewymagające rezygnacji z życia świeckiego, zamknięte, gdzie bracia i siostry mieszkają wspólnie. Na czele domu zakonnego stoi przeor. Członkowie domów zakonnych są odwoływani ze służby wojskowej. Proszę sobie wyobrażać to, co tutaj nam manipulator chce przekazać. To bardzo ważne. Organa władzy walne, zgromadzenie członków, senat zgromadzenia, kapituła zgromadzenia. Wyobrażajmy sobie, tworzą one metropolię generalną, przy której działa Akademia Zgromadzenia, coś na kształt seminariów, kształtują diakonów, kapłanów. Wszystko to jest w dokumentach ministerstwa. Siedzibą metropolii jest Wrocław, mieli swoją stronę internetową, ale po weryfikacji okazuje się, że to wygląda mniej więcej tak. Zderzamy swoje wyobrażenia z faktycznym stanem tego, na co napotkali się kontrolujący to zgromadzenie strażnicy. Baraki, akademia, metropolia, senat, kapituła, baraki, w których mieszkali ludzie, którzy przekazywali czynsz na zasadzie datków na zgromadzenie i jednocześnie jedyny ślad realny, nie wirtualny, realny zgromadzenia to półka z adresem pocztowym zgromadzenia w firmie windykacyjnej. Jedna z półek, gdzie korespondencja musiała przychodzić. Tutaj nie mamy do czynienia z jakąś manipulacją wielką, taką, o której mówiliśmy wczoraj, natomiast na pewno jest ten wyraźny element zafałszowania i tworzenia jakiejś fasady, prawda, jakiejś nieprawdziwości. Zwracam uwagę Państwa na to.
Tak. Oni mówili tutaj wyraźnie o dobrobycie i o gromadzeniu świadków na początku. To taka przepaść no, między tym, co widać.
Zależy, kto gromadzi ten dobrobyt i gdzie on się znajduje. To jest przepaść i mało tego, jeszcze nie można było zdelegalizować tego zgromadzenia, dlatego że prawodawstwo polskie wystarczy, że jakiś przedstawiciel zgromadzenia ujęty w dokumentacji zgłosi raz na kilka lat swoją obecność, to, że żyje i że prowadzi to zgromadzenie, korzysta z wielu ulg podatkowych, jednocześnie nie można go zdelegalizować. To jest nasza luka prawodawstwa. Nie chcę tutaj potępiać oczywiście tego, chociaż można mieć pewnego rodzaju żal, że nasi posłowie są dosyć leniwi w tej sferze, mimo wielu apelów środowisk takich pozarządowych. Natomiast pokazuję tylko to w taki sposób, żeby Państwo zobaczyli, że często sekty tworzą o sobie pewnego rodzaju miraż i rodziny, przyjaciele są bezbronni, bo jeżeli słyszą, że to jest wielu politeiści, zgromadzenie, senat, zakony, to my w opozycji do takiego czegoś jesteśmy bezbronni, ale okazuje się, że krytyczna analiza pokazuje nam, że przeciwnik nie jest tak jakby groźny. Więc jakby nie warto składać broni wtedy, kiedy ktoś z naszych najbliższych będzie zwerbowany do jakiejkolwiek grupy. Nie mamy do czynienia z jakimś bardzo zorganizowaną grupą, bardzo często, tylko z kimś bardziej od nas przebiegłym. Teraz chciałbym pokazać pokrótce, w jaki sposób ta sekta powstaje. To są etapy powstawania każdej grupy społecznej, ujęte tutaj w kategoriach sektowych, gdzie mamy do czynienia z kilkoma etapami. Cztery etapy. Werbowanie, wyłanianie się podgrup, konfrontacja, znoszenie różnic indywidualnych, dążenie do współzależności. Na tym początkowym etapie, tak jak wczoraj mówiliśmy, werbunku, mamy do czynienia z takimi mechanizmami wpływu społecznego, które łatwo jeszcze zdiagnozować. Nie będę ich omawiał szczegółowo, tylko zaznaczę. To był wpływ emocjonalny, o którym mówiliśmy. To był wpływ poprzez to uczucie miłości lub poczucie lęku. To były metody kamuflażu osobowego, czyli takie właśnie instytucji fasadowych, osób ze świata biznesu, polityki, nauki, które wspierają działalność sekty, nawet o tym nie wiedząc, ale legitymują jej działalność swoją osobą. To były metody kamuflażu instytucjonalnego, czyli osadzanie się sekty w takich właśnie miejscach, które są społecznymi miejscami zaufania, jak domy kultury, dawniej, tak jak wspominałem, salki katechetyczne. To są mechanizmy takiego myślenia grupowego. O nim nie mówiłem wczoraj, więc zaznaczę tutaj szerzej. To jest tak zwany społeczny dowód słuszności, czyli to jest takie udowadnianie na spotkaniach werbunkowych, że łatwiej jest podjąć decyzję wtedy, kiedy grupa ją akceptuje, mimo to, że jednostka się nie zgadza. Przykład taki bym pokazał, że gdy jesteśmy tutaj jako grupa i gdy coś mówię do Państwa i jedna z pań czy z panów tutaj się by nie zgadzała z tym, co powiem, to o wiele trudniej jest utrzymać tą niezgodę w sobie, tą opozycję do moich słów, wtedy, kiedy pozostali Państwo by powiedzieli, no ale jak to możliwe, no pan się myli albo pani się myli, tutaj ojciec, który mówi, ma rację. Rozumiecie Państwo? To jest subtelny, bardzo delikatny sposób wpływu na to, żebym ja zanegował swoje krytyczne myślenie. Społeczny dowód słuszności, czyli grupa wywiera presję na jednostkę, żeby ta wycofywała się ze swoich poglądów, ze swoich decyzji. To są cały czas, podkreślam, te bardzo proste metody werbunkowe, które mają pomóc pozyskać kogoś do sekty. Taktyka drobnych kroków, o tym też wczoraj mówiliśmy, jeżeli zgodzi się na podanie adresu mailowego, na telefon, na zaproszenie, na książkę, wzięcie książki, na pojechanie na spływ, tak jak wczoraj ten ewangelizacyjny, to krok za krokiem zgadza się na coraz to dalsze decyzje związane z zaangażowaniem. Ryty inicjacyjne, bardzo też prosty mechanizm, który oddziela tożsamość dawną od tej tożsamości kultowej. Czyli na przykład jakiegoś rodzaju ryty, które mają podkreślić przynależność do wspólnoty. Nadanie imienia charakterystycznego dla wspólnoty, czy nadanie jakichś uprawnień większych, będąc we wspólnocie. Przynależność do wspólnoty podkreślona przez jakąś inicjację. I używanie specyficznych technik. One również nie mają nic wspólnego z duchowością, ale są użyte tylko po to, żeby w nas wytworzyć taki klimat paraduchowy. Na przykład poprzez długotrwały post, poprzez klimat tego miejsca, poprzez atmosferę. Wiem, że chyba miesiąc temu nie było prądu, prawda? I była ta atmosfera mówienia o tych zagrożeniach duchowych w przyświeczce. To jest też klimat, który grupy wykorzystują, żeby wprowadzić, znaczy to nie było to wykorzystane, ale żeby wprowadzić ten klimat niezwykłości, tajemniczości, podkreślić wartość tego prelegenta, podkreślić atmosferę. Wszystko to na nas działa. Jesteśmy ludźmi, którzy mają taką wrażliwość. To też sprzyja ocieplaniu wizerunku grupy. Wszystkie te metody werbowania doprowadzają do podjęcia decyzji o przystąpieniu do grupy. To jest naczelny cel werbownika. Podejmij decyzję wolną w swoim mniemaniu o przystąpieniu do grupy. Później mamy ten kolejny etap, który jest związany z wyłanianiem się podgrup, czyli tworzeniem takich diad, kształtowanie przez naśladowanie. Mówiliśmy wczoraj o tych opiekunach. Młodszy uczestnik sekty dostaje starszego, wyrobionego jako opiekuna, który go kontroluje i którego musi naśladować. Kolejnym jest konfrontacja, czyli kiedy już mamy do czynienia z konfrontowaniem za pomocą na przykład prostego mechanizmu behawioralnego, jakim jest karanie i nagradzanie za coś, co chce manipulator w nas potęgować, nagradza nas, a za coś, czego nie chce w nas widzieć, na przykład niezależnego myślenia, nas karze. Myśli krytyczne nazywa nasze myśli krytyczne myślami szatańskimi, subtelny wymiar kary. Każdy nie chce mieć myśli szatańskich, więc wycofuje swoje myśli krytyczne o grupie. Wzbudza to w nas konflikt wewnętrzny, czyli prowadzi do takiego dysonansu. Czy ja mam być w tej grupie, czy raczej moi najbliżsi mają rację? Zaczynamy chcieć się tym podzielić, misyjnie, wyjść do najbliższych. Zaczynamy się dzielić z tymi, którzy są wokół nas, tym, co poznaliśmy w grupie. I to też jest prosty mechanizm na zerwanie więzi rodzinnych, ponieważ idę, mówię, dzielę się czymś niezwykłym i zazwyczaj rodzina reaguje niestety, nie mam czasu, zajmij się pracą, nauką, co mi takie bzdury gadasz, przestań mi zawracać głowę. Naturalne nasze niestety zmęczeniowe reakcje, które prowadzą do tego, że ta osoba myśli sobie, no tak, rodzina nie ma dla mnie czasu, ale mają ten czas nowi przyjaciele. Grupa. Nie trzeba wtedy udowadniać, że rodzina jest zła. Ona sama odpycha osobę werbowaną, z powrotem pchając ją do werbownika, do grupy.
Przepraszam bardzo, chciałam zadać takie pytanie. Jeżeli nastąpi manipulacja osoby jednej w grupie takiej nie kojarzącej się z sektą, to czy na ile to jest groźne dla takiej osoby? Znam taki przykład uzależnienia psychicznego od osoby, która zajmuje się działalnością taką wahadełką, kosmos, energię, dobre, złe. I chciałam się dowiedzieć, czy to jest tak samo groźne jak sekta, która charakteryzuje się jednak grupą.
Tak samo, dlatego że pamiętajmy, że uzależnienie, że grupa, w definicji grupy wystarczą dwie osoby, żeby tworzyć grupę. Więc jakby tutaj grupa jest tylko technicznym stwierdzeniem tego, o czym mówimy. Sekta nie musi mieć tysięcy wyznawców, natomiast bardzo często dochodzi do takiej zależności indywidualnej wobec jakiegoś guru, w moim rozumieniu, kto posiada cudowne moce, specyfikuje się jakimiś dyplomami, które uwiarygadniają jego działalność i mamy do czynienia z czymś bardzo wtedy niszczącym, bo mamy do czynienia z degradacją osobowości, wolności, decyzji, czyli takich klasycznych skutków, jakie sekta nam tak robi. W konfrontacji to święte kłamstwo jest istotne dla sekty. Ono też będzie w taki sposób propagowane, że sekta będzie próbowała uzasadnić to, że rodzinie można mówić nie do końca to, co się dzieje na spotkaniach. To znaczy zaczyna się wprowadzać pewien taki moment zafałszowania wewnątrz rodziny. Czyli nie mów to, co tutaj się działo, ponieważ oni tak nie zrozumieją. Widziałeś, jak ostatnio zareagowali. Nie zmusza się do kłamstwa, ale jakby cel uświęca środki. Manipulator będzie używał kłamstwa do tego, żeby wzbudzić brak ufności wewnątrz rodziny. Znoszenie różnic indywidualnych, mówiliśmy o tym, czyli to ja osobowe, indywidualne, zależne jest od my grupy, czyli od tej tożsamości kultowej. Do tego służy publiczna spowiedź i ryty, jako ryty oczyszczające i do tego również służy nam rola przywódcy, który jest jasnym, wyraźnym liderem. Za chwilkę o przywódcy powiem dużo więcej. Skoro mówiliśmy o tych metodach werbunkowych wczoraj i dzisiaj, to warto zwrócić uwagę na to, czym są te metody, które już służą uwięzieniu człowieka wewnątrz sekty, te głębsze metody psychomanipulacyjne nazywane kontrolą świadomości, które jakby są takim wewnętrznym łańcuchem zniewalającym osobę. Wtedy na tym poziomie werbunkowym mówiliśmy jeszcze o tym, że ta osoba zachowuje względną niezależność. Może w każdym momencie jeszcze odpowiedzieć nie. Natomiast mamy tutaj do czynienia już z metodami używanymi przez manipulatora do tego, żeby przekształcić tożsamość osoby. Czyli ktoś, kto znajduje się już wewnątrz, zaangażowany wewnątrz grupy. I to są metody związane zarówno z okolicznościami, jakie manipulator musi stworzyć. Nie uczę Państwa teraz manipulowania, ale wyczulam na to, jak tutaj zwrócić uwagę na pewne mechanizmy. Okolicznościami, które manipulator musi stworzyć i komunikatami, które musi formułować wobec osoby manipulowanej. Proszę zwrócić uwagę. Nie jest to nic nowego, ponieważ badacze zajmujący się tym w pierwsze swoje doświadczenia, tak jak Margaret Singer, którą tutaj przypominam, ona jest psychiatrą amerykańskim, pierwsze swoje doświadczenia nie wiązali z sektami, ale wiązali z jeńcami wracającymi z niewoli wietnamskiej, czy wcześniej jeszcze w latach 60. koreańskiej. To byli amerykańscy żołnierze, którzy wyjeżdżali na wojnę jako zdeklarowani kapitaliści, a po wielu miesiącach niewoli w obozach, doświadczając reedukacji w obozach komunistycznych, wracali jako komuniści. I to było zaskoczeniem dla ludzi, którzy ich przyjmowali z powrotem, że ktoś, kto miał tak wyraźną opozycyjną formację względem komunizmu, wracał jako komunista. Okazało się, że byli tam poddawani praniu mózgu, to jest też termin fachowy, już dzisiaj nieużywany w literaturze, czyli tak zwanym metodom przekształcania tożsamości. I wyróżniono takie czynniki, które dzisiaj w sektach również możemy wyróżnić, jak po pierwsze utrzymać w osobie, osoba ma być utrzymana w nieświadomości co do tego, co się dzieje i jak się przez cały czas krok po kroku zmienia. Nic innego, tylko zafałszowanie, czyli ona musi być nieświadoma zmian, które są wprowadzane. Czyli nie pytamy jej, nie wyraża swojej woli, nie decyduje, ale jest krok po kroku urabiana do zmiany. Jest utrzymywana w nieświadomości co do mechanizmów wobec niej stosowanych. Środowisko osoby musi być sterowane tak, by ograniczać wolny czas. Mówiliśmy wczoraj o tym wyjeździe 9-dniowym, czyli ten wolny czas jest czymś, co manipulator nie będzie chciał, żeby było zapewnione, dlatego że zorganizowany czas sprzyja zawieszeniu myślenia, sprzyja przyjęciu norm, które grupa proponuje, sprzyja przyjęciu bezkrytycznym tego, co manipulator nam podaje. Systematycznie tworzy się wtedy u osoby poczucie bezsilności, bezradności, no bo skoro nie mam wpływu na regulamin, skoro nie mam wpływu na to, co mi się jest przekazywane, skoro nie mogę wyjść ani swobodnie odebrać telefonu komórkowego, tak jak wczoraj, skoro nie mam na to wpływu, to znaczy, że jestem bezradny, a jeśli jestem bezradny, to znaczy, że jestem poddany woli manipulatora. Oczywiście pamiętajmy cały czas o poziomie nieświadomego wchodzenia w tą manipulację. System nagród i kar zabraniający zachowań wyrażających poprzednią identyfikację osoby oraz promujący uczenie się nowej ideologii, wierzeń i zachowań aprobowanych przez grupę. Bardzo prosty, to mówiliśmy o tym. Bodziec pozytywny za to, co pożądane przez sektę, negatywny za to, co niepożądane przez sektę. Zamknięty system logiki i autorytarna struktura nie pozwalająca na wpływ osoby na nie, nie dająca się zmienić bez zgody lidera. Czyli w taki sposób formułowanie przekonań dotyczących nauczania sekty i roli lidera, żeby jedna teza usprawiedliwiała drugą tezę. Czyli żeby nie można było myśleć poza systemem, który grupa mi daje. Terminów, definicji. Bardzo często w sektach pewne definicje są redefiniowane. Na przykład rodzina kojarzy nam się z matką, ojcem, dziećmi, wnukami i tak dalej, w sekcie rodziną będzie grupa. Jest pewna redefinicja pojęć. Grupa, której członkiem i tym ojcem sekty jest lider. Wspólnota jest matką. Zobaczmy, subtelna zmiana pojęć i subtelna zmiana jednocześnie wewnętrznych przywiązań emocjonalnych wobec tych pojęć, które do tej pory mieliśmy. Inne warunki to pozyskanie kooperacji, czyli zaoferowanie czegoś, czego dana osoba potrzebuje, zaoferować to, żeby uzyskać współpracę. Subtelny wywiad. Ta osoba potrzebuje uczuć bliskości, ciepła, ta osoba potrzebuje intelektualnych jakiejś strawy, ta osoba potrzebuje towarzystwa kogoś drugiego, ten mężczyzna potrzebuje towarzystwa kobiety, ta kobieta towarzystwa mężczyzny. Dla każdego coś obdarować, manipulator obdarowuje czymś, co wzmaga w nas chęć współpracy, odwdzięczenia się za to obdarowanie. Relacja między grupą a osobą uzależniona jest od ciągłości przynależności. To też nas stymuluje, prawda? Nowicjusz bardzo chce absorbować do grona tych, którzy są bliżej dopuszczeni do manipulatora. To znaczy, nawet w sposób taki wyraźny się o tym mówi. Jeszcze nie możesz być na tym spotkaniu, jeszcze nie możesz przyjść na to spotkanie, ale jeżeli będziesz na tym poziomie i na tym poziomie, będziesz mógł dostąpić zaszczytu, oczywiście tak się nie formuje tego wprost, bardzo często, obecności przy na przykład liderze. Będziesz mógł usiąść przy jego stole, będziesz mógł bezpośrednio z nim porozmawiać. Coś, co nie trzeba wielkich mechanizmów stymulujących do rozwoju wewnątrz sekty, jak stworzenie takich okoliczności. Uwiedzenie, czyli rozwijanie relacji i zachęcanie, by wierzyć, że to dobre. Czyli uwiedzenie poprzez relacje. Mówiliśmy wczoraj o tych damsko-męskich relacjach. Czyli uwiedzenie, związanie mojej emocjonalności z zaangażowaniem osobowym. Rozwinięcie zależności. Ludzie w grupie okazują zainteresowanie tym, co chcą wzmocnić. Staje się coraz bardziej, tak jak wczorajszy nasz bohater, zależny od grupy. Rodzina jest czymś, co mi przeszkadza, dotychczasowe pasje mi przeszkadzają. Moja zależność zaczyna być związana i zainteresowania i działania zaczynają być związane z grupą. Przesunięcie przywiązań modelowych na członków grupy. Mówiliśmy o tym. Brat, siostra, to nie jest brat rodzony, siostra rodzona, ale to jest brat, siostra wewnątrz grupy. Ojciec, to nie jest ojciec rodzony, ale to jest ojciec, który jest wewnątrz grupy w pozycji lidera. Zmiana priorytetów życiowych. To jest bardzo częste. Czyli osoby, które wstępują do sekty, są werbowane przez sektę, mają swoje jakieś plany życiowe, mają jakieś, chcą kończyć jakieś studia, chcą założyć rodzinę, mają jakąś perspektywę rozwoju. Okazuje się, że w kontakcie z sektą to wszystko jest wywrócone do góry nogami, bo teraz planem jest na przykład działanie misyjne wewnątrz grupy, wyjazd na zagranicę zgodnie z wolą lidera, żeby krzewić poglądy grupy. Wszystkie te doraźne plany i zamiary są zrujnowane i zaprzepaszczone na korzyść tego, co grupa nam dostarcza. I standardy grupy stają się jedynymi dostępnymi dla rozwoju osobowości, czyli nie liczą się standardy społeczne, ogólnoludzkie, ale te normy podyktowane przez lidera, podyktowane przez grupę. No bo skoro społeczeństwo na zewnątrz jest potępione i jest złe, to nie można się posługiwać jego standardami. To trzeba się posługiwać tym, co daje mi lider i grupa. To były okoliczności, które prowadzą nas, jednostkę, do tego, żeby przekształcić swoją dotychczasową tożsamość w nową tożsamość kultową. Mamy okoliczności, a teraz zajmiemy się jednostką w kontakcie z manipulatorem. To rozmrażanie tożsamości, czyli ta moja tożsamość autentyczna przed przystąpieniem do grupy, moje prawdziwe cele, moje prawdziwe pragnienia, moje prawdziwe wartości, które w sobie mają, są przez manipulatora doprowadzane do rozmrożenia, takim językiem kulinarnym bym się tu posłużył, do tego, żeby to, co stałe we mnie, zostało skonfrontowane z jakąś wątpliwością, z jakimś podważeniem. Moja tożsamość ma być doprowadzona do pewnego rodzaju załamania się. Po to, żeby w momencie załamania się i kryzysu rodzina mnie oszukuje, to, co mi mówili, jest nieprawdą, muszę oddzielić się od najbliższych, są godni potępienia, bo nie uznają lidera. To są sygnały tej tej walki ze starą moją tożsamością, w tą lukę wchodzi manipulator ze swoimi środkami manipulacyjnymi, nadając mi tożsamość kultową i tworzy nowego człowieka we mnie. Tego, który jest postrzegany przez rodzinę jako inny, dziwny, to nie ten człowiek, nie ta osoba, on tak nigdy się nie zachowywał, on myślał inaczej, nie rozumiem go, przecież dla niego ważnym było co innego niż teraz. To jest ta nowa tożsamość nadana przez manipulatora. Posłużę się do opisu tej rzeczywistości takimi metodami, taką metodą czterech cech, to może źle powiedziane, czterech obszarów, metodą związaną z wpływem na zachowanie, informacje, myśli i uczucia. To jest kontrola świadomości, model stworzony przez Stephena Hassana, amerykańskiego psychoterapeuty, który sam wiele lat był w sekcie Muna. Wcześniej był wyznawcą judaizmu, był zwerbowany przez sektę Muna. Kilka lat był w tej sekcie, został z niej wyprowadzony poprzez splot szczęśliwych dla niego, a jednocześnie nieszczęśliwych, bo wypadek wydarzeń. Później zajął się tym programem pomocy ofiarom sekt i do tej pory pracuje w ośrodkach informacji o sektach w Stanach Zjednoczonych. I on mówi o takich czterech modalnościach. Ta kontrola świadomości obejmuje całość funkcjonowania człowieka w obszarze zachowań, myśli, uczuć i informacji. Proszę zwrócić uwagę na to, że my często się spodziewamy jakichś wielkich haseł, jak ta sekta manipuluje i zmienia tożsamość, ale to są bardzo proste mechanizmy. Bo kiedy mamy do czynienia z osobą już poddaną naszemu wpływowi, to chcemy wpływać na jej zachowania, na obszar jej zachowań i ustalenia dotyczące formy codziennej aktywności jednostki. Czyli tak jak pani tu wspomniała, tej uzależnionej osoby, ona musi się pytać wahadełka czy samego lidera o to, co kupić, jak kupić, z kim się spotkać, co zrobić, czy może. Ona nie pyta się jakiejś magicznej siły, tylko ona w ten sposób zniewala swój umysł do wolnych decyzji. Już kiedyś spotkałem się z takim czasopismem Witch, które wiele lat temu też propagowało wahadełka dla dzieci, wypuszczając, tak jak są takie różne, jakby to powiedzieć, gadżety przy gazetach, czasopismach. Tam było wahadełko i był instruktaż, taki niewinny instruktaż dla dzieci, jak używać, jak się obróci w lewo, to jest tak, jak w prawo, to nie. I pytaj się, jakie dżinsy chcesz kupić, czy ta koleżanka cię lubi, czy cię nie lubi, czy będziesz miała dwójkę, czy wtedy jeszcze dwójkę, czy jedynkę, czy piątkę. Pytaj się. Tu nie chodzi o magię, nie chodzi o okultyzm, ale chodzi o stworzenie człowieka bezmyślnego, bezdecyzyjnego. Tak. To oczywiście jest zabawa, można powiedzieć, niewinna, no ale raczej chyba nie chcielibyśmy dzieci wychowywać w takiej niewinności, pseudoniewinności. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś na makroskalę, czyli stworzeniem takiego systemu oddziaływania, które będzie całkowicie wpływało na moje zachowanie. I proszę zwrócić uwagę na jakie subtelne rzeczy. Gdzie, jak i z kim jest powiązana, jak się czesze, w co ubiera, jaki jest kolor stroju, jak ma się odżywiać, jakie pokarmy są dozwolone, jakie należy odrzucić. Wszystko to jest związane z obszarem kontroli. Ile czasu może przeznaczyć na sen, w jakim stopniu jest zależna finansowo, jak dalece powinna ograniczać czas przeznaczony na wypoczynek, rozrywkę, urlop. Wszystko poddane ścisłej kontroli. Nie mam możliwości wpływu własnych decyzji, więc tworzy się we mnie bezradność, poczucie niemożności wpływu, staje się podatny na wpływ manipulatora. Wymóg przeznaczenia maksymalnej ilości czasu na zebrania, podczas których prowadzi się indoktrynację. To mieliśmy w tym systemie tygodniowego, 9-dniowego wypoczynku tego mężczyzny wczoraj omawianego. Czyli maksymalny czas przeznaczony na indoktrynację. Konieczność uzgadniania ze zwierzchnikiem każdej ważniejszej decyzji, czyli ciągła konsultacja wyucza mnie w postawie bezradności, niemożności wpływu na własne osobiste decyzje. Konieczność dzielenia się swymi przemyśleniami, odczuciami z osobami stojącymi wyżej w hierarchii, czyli ta diada, o której wspominałem. Informowanie ich o wszystkich poczynaniach. Stosowanie kar i nakrut jako technik modyfikacji pozytywnych i negatywnych zachowań. Sztywne przepisy i reguły. Czasami te kary i nagrody są jeszcze bardziej subtelnie wciągnięte w system manipulacji i nie tylko są związane z tym, że jestem karany za to, co jest niezgodne z interesem grupy i lidera, a nagradzany za to, co jest zgodne, ale okazuje się, że to, co normalnie w społeczeństwie jest karane lub nagradzane, w sekcie jest zależne od lidera. Wprowadza się tak zwany relatywizm kar i nagród. Wytłumaczę to, o co chodzi. Relatywizm kar i nagród, który ma naruszyć moje podstawowe wyczucie instynktualne tego, co jest dobre, co jest złe. Bo ja się posługuję tego nie konsultując za każdym razem z kimś, kto jest ode mnie ważniejszy, co jest dobre, co jest złe. Ale kiedy jestem w sekcie i okazuje się, że to, co było dla mnie do tej pory dobre, lider mi mówi, to jest złe, to zaczynam mieć niepewność. Zaczynam być niepewny w swoich osądach etycznych. Zaczynam być niepewny w swojej moralności i zaczynam wszystko konsultować z liderem. Rozumieją Państwo? On wprowadza pewien relatywizm tego, co było stałe. A to, co było stałe w mojej tożsamości przedsektowej, jest zrelatywizowane tylko po to, żeby wywołać to osłabienie tożsamości, która ma być znowu zależna od lidera manipulującego. Na przykład, no, reinterpretacja tych związków uczuciowych wewnątrz rodziny, prawda? Czymś naturalnym była lojalność wewnątrzrodzinna, a lider teraz mnie karze za tą lojalność. Mówi, jak możesz zdradzać osobom potępionym nasze podstawowe zasady. Czyli jakby karze mnie za coś instynktualnie naturalnego. Kontrola informacji, wprowadzanie oszustw, zafałszowanie, o których mówiliśmy, czyli celowe zatajenie informacji, fałszowanie informacji tak, by były łatwiejsze do zaakceptowania. Mówiliśmy o tym, mleko dla niemowląt, pokarm stały dla osób dorosłych. Jawne kłamstwa, jawny fałsz. Tak, jesteśmy wspólnotą katolicką, okazuje się, że nie byli wspólnotą katolicką. Ograniczanie dostępu bądź zniechęcanie do korzystania z innych niż proponowane przez sektę źródeł informacji, czyli książki, artykuły, gazety, czasopisma, wszystko to jest reglamentowane, nazwane złym, niedobrym. Dlaczego? Dlatego, że dostarcza nam niezależnych źródeł informacji. Informacje muszą być kontrolowane, czyli muszą być przefiltrowane przez interes manipulatora. Oczywiście dotyczy to również głosów krytyki. Ci, którzy są krytycznie nastawieni do sekty, to są potępieni, którzy zdradzili. Ich nie można słuchać. Nie można słuchać byłych członków sekty. Nie można czerpać z ich doświadczeń krytycznych. Nie można wkomponowywać w proces rozwoju grupy jakichś doświadczeń krytycznych kogoś, kto ją opuścił. Wszyscy ci, którzy mają sprzeczne informacje z informacjami, które nam daje lider, są odrzucani. Ale do tego też służy przeciążanie nadmierną ilością obowiązków w takim stopniu, by nikt nie miał czasu na myślenie i poszukiwanie dodatkowych informacji. Czyli indoktrynacja w taki sposób rozwinięta, żeby już nie było szansy, ani możliwości, ani chcenia, ani pragnienia szukania niezależnych źródeł informacji. Ścisły podział informacji i przeciwstawianie tych, które pochodzą z zewnątrz, tym, które są elementem doktryny grupy, czyli brak swobodnego dostępu do informacji, zróżnicowanie stopnia korzystania z nich w zależności od pełnionych misji bądź stanowiska zajmowanego w hierarchii grupy. Zachęcanie do szpiegowania pozostałych członków grupy, czyli system wewnętrznej kontroli, którym szpiegowanie jest nagradzane jako dobra, ważna, pożądana reakcja. Łączenia w braterskie pary ułatwiające obserwację, nadzór, o tym mówiliśmy. Informowanie przywódcy o wszystkich odstępstwach, tak w sferze zachowań, jak i myśli czy uczuć. Czyli pochlebnym czymś jest donoszenie na siebie wewnątrz sekty. Coś, co etycznie jest, prawda, no, wątpliwe, żeby to było pozytywne zachowanie, szpiegowanie i donoszenie. Grupa obserwuje wszystkie poczynania jednostki. O tym, kto, co i kiedy ma wiedzieć, decyduje zwierzchnictwo. Ono reglamentuje wiedzę, ono reglamentuje dostęp informacji. Kolejny punkt to natrętna propaganda informacji służących doktrynie grupy i przez nią rozpowszechnianych, czyli gazety, czasopisma, magazyny, kasety, wideo, płyty CD, inne środki przekazu są reglamentowane i dostarczane przez grupę. Modyfikacja treści cytatów pochodzących z innych źródeł. Mówiliśmy o tym. Biblia jest interpretowana przez doraźny interes manipulatora. Nieetyczne wykorzystanie spowiedzi, czyli nieetyczne wykorzystanie intymnych informacji dotyczących jednostki. Wiem, że tego jest bardzo dużo dzisiaj takich teoretycznych rzeczy, ale myślę, że no, musimy się też z tym zmierzyć. Musimy, jeśli chcemy oczywiście. Inaczej nasze mówienie o sektach byłoby takim bajaniem, a tutaj mamy do czynienia z bardzo systematycznym używaniem mechanizmów psychomanipulacji. Kontrola myśli. Mieliśmy kontrolę zachowań, kontrolę informacji, teraz kontrola myśli. Czyli potrzeba uwewnętrznienia doktryny grupy jako własnej prawdy. Uznanie tego, co zostało wykreowane przez grupę za rzeczywiste. Czyli grupa stwarza w nas poczucie tego, że to, co mówi, to, co przekazuje, o czym nas informuje, to, co myśli lider, jest prawdziwe, pożądane, rzeczywiste, a to, co poza nim, jest nierzeczywiste, nieprawdziwe. Myślenie w kategoriach czarno-białych. Proszę zwrócić uwagę na to, że sekta będzie dążyła do tego, żebyśmy myśleli dobre, złe, prawdziwe, nieprawdziwe. Nie będzie szukała niuansów, nie będzie się zgadzała na poszukiwania we wierze, nie będzie się zgadzała na posiadanie wątpliwości. Albo jest tak, albo jest nie tak. Dobre czyń, złe nie czyń. Zdrowa zasada, prawda? Ale w sekcie wykorzystana do tego, żeby nie mieć namysłu nad tym, co robię. Wprowadza ostry podział na dobro i zło. Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam, czyli grupa kontra świat zewnętrzny. Posługująca się specyficznym, uproszczonym językiem. Co to znaczy? To znaczy tworzenie wewnątrz sekty specyficznego slangu, niezrozumiałego dla osób spoza sekty. Tworzenie specyficznych zwrotów, kalek językowych, nowych definicji. Po to, żeby wewnętrznie nas jednocześnie jakby uprościć nam język, nie musimy wtedy się dogadywać, ale używamy jakichś slangu czy słów, które są związane z jakimś pojęciem szerszym, ale jednocześnie dla osób z zewnątrz, patrzących, słuchających nas, jesteśmy niezrozumiani. Jakiś przykład spróbuję podać. Na przykład była taka sekta, którą założył Manson, Charles Manson, to jest ten, który zabił żonę Polańskiego i dziecko, które było w jej w łonie, i jeszcze kilka osób. On nie zabił sam, ale to jakby zostało utworzone przez jego zabójstwa dokonali członkowie tej grupy. I tam jednym z haseł, które zresztą było zaczerpnięte z muzyki Beatlesów, którzy byli bardzo znacznymi dla tej grupy hipisowsko-sekciarskiej wtedy, którą Manson utworzył, było hasło Helter Skelter. Takie hasło, które zostało też wypisane na krwią ofiar na ścianie w tym miejscu zabójstwa. I drugie hasło pig, czyli świnia. Pig to było określenie na świnia, na określenie tych, którzy byli przeciwni Mansonowi, całemu światu zewnętrznemu. I jeżeli padało w kontekście grupy słowo pig, to wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi. Jeżeli padało słowo helter-skelter, które oznaczało w tej grupie chaos, zamieszanie, zburzenie dotychczasowego systemu, porządku społecznego, to on nie musiał mówić: teraz wam mówię o chaosie, zamieszaniu, zburzeniu porządku, tylko mówił helter-skelter. To się kojarzyło od razu wewnętrznie, emocjonalnie z pewnym obrazem. Rozumiecie Państwo? To jest coś, co dla osoby zewnętrznej jest niezrozumiałe, ale tylko jest językiem grupy. To też wiąże wewnętrznie grupę. Mamy dla siebie pewne hasła rozpoznawcze. Tak, tak, tak. On do tej pory jest sektą, tak, tak. Jest takie na YouTube taki film Okrutni ludzie, warto sobie to wklepać, oni pokazują, to jest tam różnego rodzaju psychopatycznych przywódców, liderów sekt. Między innymi Manson jest tam określony. Zresztą są bardzo ciekawe wypowiedzi tych członków tej grupy po wielu latach, którzy mówią, jak tam było, jak tam wyglądało, jak on modyfikował ich myślenie, jak był dla nich autorytetem. Na YouTubie trzeba wpisać Okrutni ludzie, przywódcy sekt. Taki tytuł. I wyskoczą filmiki. Bardzo dobrze zrealizowane zresztą. Zachęcanie do takiego sposobu myślenia, w którym jest miejsce tylko dla myśli dobrych i poprawnych, czyli właśnie zachęcanie do tego, żeby dobrze myśleć o liderze, dobrze myśleć o tych, którzy są wewnątrz grupy, to zachęcanie, czyli stymulowanie metodą kar i nagród. posługiwanie się hipnozą w celu wywołania odmiennych stanów świadomości. To byłbym bardzo ostrożny. Przytaczam tą hipnozę jako w literaturze obecną jako mechanizm, ale ja nie spotkałem się w ciągu 14 lat pracy, 15 lat pracy w sektach z tym, żeby hipnoza musiała być używana. To bardzo często ktoś, kto mówi o hipnozie używanej w grupie, próbuje w ten sposób, w łatwy sposób wytłumaczyć te zmiany osobowościowe członka sekty. Ja nie spotkałem się z kimś, kto używał hipnozy przez te wiele, wiele lat. Dlatego... Hellingera, tak, ale tam nie można mówić o, raczej bym powiedział, jakiejś psychozie indukowanej czy pewnego rodzaju sugestii. Hipnoza jest tak, nawet przez psychologów postrzegana jako tak... takie laboratoryjne warunki muszą być stworzone, żeby wywołać tego rodzaju stan, że on jest bardzo trudny do wywołania. To nie jest tak jak w naszych tak XIX-wiecznych opisach tych seansów spirytystycznych i hipnozy, prawda? To raczej tutaj to tylko pokazuje, że jest to obecne w literaturze, ale ja nie spotkałem się z osobami, które były poddane temu mechanizmowi. Chociaż z wieloma osobami będącymi w sekcie czy ich rodzinami rozmawiałem. Manipulacja wspomnieniami, za to jest bardzo charakterystyczne, czyli indukowanie fałszywych wspomnień, wprowadzanie do pamięci zdarzeń, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca. Pokażę bardzo prosty przykład, to dotyczy szczególnie więzi wewnątrzrodzinnych. Manipulator na pewnym poziomie zaangażowania będzie wypytywał, jak to było w twojej rodzinie i będzie mówił, żeby zburzyć zaufanie do rodziny, będzie próbował infekować fałszywe wspomnienia. Czy twój tatuś cię bardzo kochał? Tak, kochał mnie. A jak wyrażał tą miłość? No, jeździliśmy na wycieczki, przytulał mnie, nie wiem, siadałem na kolanach. A co wtedy się działo? Zobaczcie Państwo, że są niewinne pytania, które od razu sugerują jeszcze w kontekście naszym dzisiejszym społecznym odpowiedzi. I nie było nadużycia, ale to nadużycie ta osoba zwerbowana zaczyna czuć, zaczyna przeżywać. Zaczyna je...
W rodzinach też szuka przemocy.
No można, prawda, jakby tak, że jakby no coś, co jest naturalne, że tato trzyma...
A to jest strach, że kobiety doszły dzisiaj na te zajęcia.
Nie, to nie przesadzajmy teraz, żebyśmy nie zachowali tutaj takiego czegoś. Przepraszam, że tak zainterweniowałem. Nie możemy wejść jakby w tą drugą stronę ideologii i myśleć, że tylko tak telewizja kreuje, bo telewizję tworzą ludzie, a ci ludzie są spośród nas i my nimi jesteśmy, więc warto też mieć pewien wpływ na to, co słuchamy. Na szczęście nie jesteśmy w sekcie telewizyjnej i możemy słuchać lub nie słuchać tego, co chcemy.
Mechanizmy rządzących i propagujących byśmy mali często z tego, co ojciec mówi.
Tak? Myślę, że tak, ale dodam niezależnie od opcji politycznej, niestety. Tym się specyfikuje rządzący, że chce nam powiedzieć to, co chce osiągnąć. Nie wdaje się teraz w dyskusje polityczne. Ale to jest bardzo ważne w sekcie, żebyśmy Państwo na to zwrócili uwagę, że następuje reinterpretacja, zinfekowanie fałszywymi wspomnieniami po to, żeby wzbudzić opór wewnątrz więzi rodzinnych, żeby wzbudzić brak zaufania. Posługiwanie się technikami zatrzymywania myśli, też bardzo częste, mantry, śpiewy, medytacje, modlitwy. Członek Hare Krishna musi odmówić Hare Krishna mantrę prawie 1700 razy w ciągu dnia. To jest bardzo, można powiedzieć, mocny czynnik religijny, ale proszę zobaczyć, jak kontrolujący. Jeżeli w głowie przesuwam koraliki, myślę, medytuję, mantruję, no to nie mam miejsca na nic innego. Nie mam miejsca na myśli, na zmęczenie, na jakieś wyobrażenia, na fantazje, na wspomnienia, na konfrontacyjne czy jakieś myśli takie krytyczne, prawda? Cały czas w imię rozwijania religijnego, rozwoju religijnego, kontroluje własne myśli. Moja koleżanka, która pracowała jako psycholog i pracuje nadal z osobami, które były poddane kontroli świadomości w sektach, mówiła, że kiedyś pracowała z mężczyzną, który był właśnie u Hare Krishna i ona, i tam on wprowadzał się w taki sposób, kiedy dochodziło pewne krytyczne myśli do jego głowy pod wpływem tej terapii, on wprowadzał się w stan takiego transu, który ona raz musiała zburzyć takim klaśnięciem. Musiała coś zrobić takiego, że ten mężczyzna jakby powrócił do rozmowy swobodnej, do tego, dlaczego automatycznie wszedł w stan transu i mantrowania, co jej rozmowa z nim pobudziła takiego niebezpiecznego dla tej tożsamości kultowej, że on od razu automatycznie w nią wskoczył. Kontroli myśli służy również odrzucanie krytycznego myślenia, czyli racjonalnej analizy, konstruktywnej krytyki. O tym wiele razy mówiliśmy. Każdy inny system przekonań niż sekty jest zły, zgubny i bezpodstawny. I kontrola uczuć. Proszę zwrócić uwagę. Manipulacja uczuciami oraz ograniczenie ich skali i różnorodności. Manipulatorowi nie zależy na tym, żebyśmy byli subtelnie uczuciowi. Zależy na tym, żebyśmy albo kochali, albo nienawidzili. Czyli tak jak było dobre, złe, kochaj, nienawidź. Bo subtelność w myślach uczy nas swobody, uczy nas różnej bliskości relacji, uczy nas nazywania więzi między ludźmi w różny sposób. Czyli daje nam wolność, daje nam oddech wewnętrzny. Manipulator będzie chciał to ograniczyć, będzie dążył do prostych, jasnych przekazów. Nienawidź albo kochaj. Wywołanie u każdego członka sekty uczucia, że wszystkie problemy są związane, zawinione przez niego, a nie przez przywódcę czy grupę. Czyli jeżeli masz krytyczne myśli, no to czyja to jest wina? Moja? Twoja. Jeżeli masz jakieś swoje własne wyobrażenia, to czyja to jest wina? Moja? Nie. Twoja. Jeżeli pojawiły się jakieś krytyczne wydarzenia w twoim życiu, to jest to wina twoja albo członków twojej rodziny nienawróconych, albo potomków dawnych twoich nienawróconych, tak zwany grzech międzypokoleniowy, co jest oczywiście nadużyciem dzisiaj bardzo często stosowanym w różnego rodzaju także grupach katolickich. Nie ma czegoś takiego jak grzechu, po pierwsze, międzypokoleniowego, ani grzechu naszych, którego my dziedziczymy po naszych przodkach. Ale to jest wykorzystywane do tego, żeby w nas wzbudzać poczucie winy i niemożności uwolnienia się z tego. Każdy z ludzi jest odpowiedzialny osobiście za własne decyzje myśli i własne decyzje moralne. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przodków naszych, aczkolwiek psychiczno-emocjonalne skutki ich decyzji mogą w nas pozostawać, prawda? Naturalnie. Poprzez wychowanie i tak dalej, z czym na szczęście możemy się uporać. Ale nie jesteśmy odpowiedzialni za moralne decyzje tych osób. Natomiast manipulator będzie nam mówił tak, niestety, no dopiero w 10. pokoleniu będziesz mógł się wydobyć na powierzchnię. No to troszkę przesadzam, ale niestety to jest dramat wtedy rzeczywiście, jeżeli dopiero w 10. pokoleniu mogę zaznać szczęścia, czy moi członkowie, mojej rodziny następni. Nieustanne wywołanie poczucia winy. Tak jak mówiłem, dwa naczelne uczucia manipulatorskie. Miłość i wina. Lęk. Przewinienia wpisane w tożsamość jednostki, to co przed chwilą powiedziałem, niestety nie nawrócisz się, ponieważ tożsamościowo jesteś dziedzicem grzechów twojego pradziadka. Niestety nie masz szansy. Zależy to tylko ode mnie jako osoby, która cię prowadzi do szczęścia. Popełnianie przez nią samą, nie robi tego, na co ją stać. To znaczy, że ciągle jest niezadowolony manipulator z naszego starania się. Ciągle jest niezadowolony z naszych wysiłków. Ciągle nie jesteś w stanie zrobić tego, na co cię stać. Popełniane przez rodzinę, popełniane w przeszłości, mówiłem o tym, poprzez zawieranie niewłaściwych związków, nieustanne poczucie winy poprzez myśli, uczucia, działania, wszystko jest nacechowane niezadowoleniem manipulatora. Nieustanne wzbudzanie i manipulowanie uczuciem lęku. Lęk przed samodzielnym myśleniem, przed światem zewnętrznym, przed wrogami mniej lub bardziej identyfikowanymi, przed utratą szansy na zbawienie, przed opuszczeniem grupy bądź wykluczeniem z niej, przed brakiem w końcu akceptacji ze strony manipulatora. Wywoływanie w nas huśtawki nastrojów, czyli takich stanów, które są związane bardziej z paniką niż ze stabilnością. Jeśli jestem w huśtawce nastrojów, jestem bardziej podatny na sugestie, bardziej podatny na manipulacje i na wzięcie mnie za rękę i prowadzenie. Mówiliśmy o tym, rytualne, częste, publiczne wyznawanie grzechów jako pozbywanie się moich uczuć negatywnych i wywoływanie fobii, czyli irracjonalnego lęku. Nie można być szczęśliwym poza grupą unikanie tych, którzy odeszli z sekty i tak dalej, i tak dalej. I będę tutaj powtarzał tego, co już było powiedziane. Ten przykład, żeby troszkę urozmaicić, pokażę. To jest Instytut Jerozolimski Umiłowanego Ucznia Pańskiego. To jest grupa, która też nie istnieje, tak jak poprzednia przeze mnie prezentowana, formalnie zarejestrowana, ale już jest rozwiązana, chociaż odradza się po raz kolejny ten mężczyzna, którego widzimy tutaj, jest liderem tej grupy i po raz kolejny założył ją tym razem w Lublinie, wcześniej we Wrocławiu. Ale zwróćcie Państwo uwagę na te metody, o których mówiliśmy tutaj. To są autentyczne zdjęcia, ukryte, zrobione w miejscu werbunku. Jak jest ubrany, jak ksiądz, prawda? W albę, jak ministrant. Można ją kupić za 200 zł czy za 100 zł w Caritasie, w sklepie Caritasu. Co ma na piersi? Ma krzyż jerozolimski. Instytut Jerozolimski Umiłowanego Ucznia Pańskiego. Sam sobie stworzył nazwę. Zobaczmy, że wszystko jest wprzągnięte, jeśli bezkrytycznie do tego podejdziemy, no to możemy się łatwo dać zmanipulować. Gdzie ten miejsce jest ulokowane? Tego tutaj nie widać, ale to jest na placu kościelnym. Na skraju placu kościelnego w wielkim mieście. Jest na skraju, że proboszcz się nie przyczepi, a jednocześnie w osobie postronnej wywołuje poczucia kościół, ksiądz, stolik, miejsce bezpieczne. Rozumiecie Państwo? Fasada. Te mechanizmy tutaj widać. Ten mężczyzna akurat założył swój nowicjat w takim wynajętym domu. Niezależnie do tego, o tym mężczyźnie powiadomiła nam właścicielka tego domu, jak i ludzie, którzy przynosili nam ulotki rozdawane przez tego mężczyznę. Okazało się, ja byłem tam w tym domu razem z policją, okazało się, że tam był ołtarz, skarbonka, uwiarygodnienie, jak w każdym kościele, taka przestrzeń sakralna zrobiona. Zresztą ciekawe, bo ten mężczyzna był kiedyś księdzem polsko-katolickim, takim narodowym księdzem, nie rzymsko-katolickim, ale z kościoła polsko-katolickiego, później opuścił kapłaństwo i zaczął gromadzić wokół siebie nowicjuszy, młodych mężczyzn. Rozpropagowywał między innymi zioła, zajmował się lecznictwem, tak jak tutaj w wielu tych przypadkach mamy do czynienia z jakimś zyskiem finansowym. On się nazywał, pan się nazywa Lech, natomiast używał imienia innego, oczywiście ojciec Mateusz. Mówił o sobie, że jest doktorem, nie miał wykształcenia, ale jest ten cały czas autorytet, prawda? Ojciec, doktor, Mateusz, Lech, Iod, zielarz, bionergoterapeuta, uzdrawianie mocą miłości Bożej, pomaga we wszystkich chorobach, przygotowuje specjalne mieszanki ziołowe, stosuje metodę agapeterapii, agape po grecku znaczy miłość, terapii miłością i ajurwedy, kompletnie odszczepione, że tak powiem, od systemu chrześcijańskiego, pojęcie hinduistyczne, ale dla laika nie jest to jakoś specjalnie rozróżnialne. Jakieś metody stosuje. No, ja powiem tylko tyle, że mężczyzna ten miał wcześniej dużo kontaktów seksualnych z innymi mężczyznami, a było to bardzo takie zagrażające w kontekście jego nowicjatu, który propagował wśród młodych mężczyzn. Pod pozorem instytucji kościelnej zresztą odwoływał się do znajomości z biskupem wrocławskim itd., itd., co było nieprawdą, ale w mediach tak kreował swój wizerunek. Zielarz bionergoterapeuta, uzdrawia przez miłość Bożą, pomaga we wszystkich chorobach, agapeterapia, ajurweda i tak dalej, i tak dalej. I teraz przechodzimy płynnie do tematu lider sekty. Na pewno Państwa interesuje, kim są ci przywódcy sekt. To jest bardzo trudny temat, dlatego że po pierwsze nie dają się zbadać, po drugie to, co możemy badać, to patrzymy tylko i wyłącznie na to, co oni o sobie mówią, zderzając z konsekwencjami ich działania, co zresztą też jest pewną metodą badawczą. Ale wpierw zobaczmy epigeum narcyzmu w postaci tych autentycznych dokumentów jednego z liderów. Myślę, że wzbudzi w nas uśmiech, prawda? Ale zobaczcie, jak ktoś potrafi bardzo mocno tutaj siebie kreować. Jest członkiem Naczelnej Izby Uzdrowicielskiej, którą zresztą sam założył. Ale z czym nam się to kojarzy? Naczelna Izba Lekarska, prawda? Oddział normalnie istniejący realnie. Normalnie, realnie mówię. Proszę zobaczyć, profesor, doktor and great master expert. To już jest troszkę przesadzony tytuł, niemniej jednak bardzo robiący wrażenie na nas. Doktor honoris causa w dziedzinie duchowego leczenia i uzdrawiania. I w kartuzach siedziba. No, no, okazuje się, że tam nie ma siedziby tego pana, ale jest tam, no tak jak w przypadku tych politeistów, prawda? Odesłanie do jakiejś fikcyjnego...
Fasadowość wysoka.
Tak, fasadowość wysoka Kartuzy. Proszę zwrócić uwagę na tą pieczątkę z orłem. To jest bardzo też wzmagające u laika poziom poczucia bezpieczeństwa. Natomiast okazuje się, że nasze godło nie jest wprost jakby... w całej szerokości prawnie chronione. Wystarczy, że zmieni się kształt dzioba u orła, czy jakiejś rozetki tej gwiazdy, czy pazurka. Już nie jest to godło państwowe, już nie jest chronione. Ale no, generalnie nie uczymy się, jaki jest kształt pazurków orła polskiego, więc jednak robi na nas wrażenie takie, jakie ma robić, urzędowego dokumentu. Teraz zwróćmy uwagę na to, jacy są ci liderzy sekty. Po pierwsze, posiadają biografie upiększane, czyli ich biografie, w których sami o sobie mówią, są upiększone. Jakieś cudowne wydarzenia, jakiś cudowny ratunek z jakiejś choroby, jakieś cudowne okoliczności sprzyjające jego rozwojowi, modyfikują i rekonstruują swoją własną historię. Tak, czyli kłamstwo, ale takie, które ma podkazać ich inność, ich wyjątkowość. Posiadają dyplomy, przed chwilą byliśmy świadkami tych dyplomów, w modnych dziedzinach. Dzisiaj chyba najmodniejszą jest szeroko rozumiana medycyna alternatywna. Kontynuują dzieło, to jest bardzo charakterystyczne. Odwołują się, jeśli nie wprost do tego, że są bogami, a tacy też w Polsce istnieją, to mówią, że są następcami jakiegoś mistrza duchowego albo jakiejś bardzo głębokiej, poważnej tradycji religijnej, chrześcijańskiej bądź nie. Czyli kontynuują, chcą w swoim słuchaczu, w swoim wiernym wyznawcy stwierdzić takie jakby doświadczenie tego, że jesteśmy kontynuatorami poważnego dzieła. Mówią o pokrewieństwie biologicznym wprost od tego, kto ich poprzedzał, albo byli inicjowani przez mistrzów duchowych. W ich nauczaniu mamy elementy rozumowania paralogicznego. To są takie elementy rozumowania, z których z fałszywych wniosków wyciągają jakieś przesłanki. Czyli z fałszywych, nielogicznych przesłanek, przepraszam, wyciągają fałszywe wnioski. Na przykład... jesteśmy na spotkaniu, gdzie mówimy o złych duchach. Nie mówimy teraz, ale mówimy o złym duchu, o egzorcyzmach, o tym, że zdarzają się takie sytuacje opętań i jesteśmy w aurze i atmosferze no, takiego lęku, przestrachu, klimat też temu sprzyja i słyszymy nagle ujadanie psów. Ja mówię, szatan nas ostrzega, czy szatan jest blisko. I oczywiście nie jest to prawdą, ale ujadanie psów zazwyczaj nam się kojarzy z czymś negatywnym i z czymś lękowym. Psy jak ujadają czy wyją, to nie jest to sygnał ich radości, prawda? Ale paralogiczne, czyli nielogiczne wnioskowanie nastąpiło. Państwo są zanurzeni w tajemnicy jakiejś, jest ujadanie psa. I ja mówię, no proszę zobaczyć, to jest potwierdzenie. No. No, szatan daje znać o sobie. Możecie w to wierzyć, możecie nie wierzyć. Niemniej jednak jest skojarzenie, to niby logiczne. Jakaś przyczyna i skutek niewłaściwy, nielogiczny. Pies ujadał, bo przejechała karetka i usłyszał sygnał. Kiedyś śpiewałem, pies zaczął wyć, więc myślę, że psy mogą różnie reagować na różne powody, mogą być wycia psa.
Ojciec jako dominikanin, tylko dobrze powiem.
To jest dobre mówienie. Elementy parafreniczne, czyli w tych ich wydarzeniach czy opowieściach są obecne elementy parafreniczne, czyli elementy związane z halucynacjami, z omamami, z urojeniami, często urojeniami paranoicznymi, czyli takimi mówiącymi, prześladują nas, jesteśmy prześladowani, to co się wydarza jest, musimy być cały czas w napięciu, będą chcieli nam zabrać naszą wolność, będą chcieli nam odebrać zdolność myślenia. zdolność podejmowania decyzji, cały czas tworzenie aury oblężonej twierdzy. To jest też myślenie parafreniczne. Bardzo łatwo te omamy halucynogenne w nas wywołać, tak jak mówiłem wcześniej, przez posty, przez na przykład duszną atmosferę tutaj. Ja bym powiedział, gdyby były zamknięte okna, tak jak wczoraj, gdyby było bardzo duszno, to bym powiedział, widzę, że atmosfera staje się coraz cięższa, nie tylko przez to, że jest, nie powiedziałbym o duszności, ale bym powiedział, to na pewno przez to, że temat jest bardzo ciężki, bardzo emocjonalnie i ci, którzy czują to, co czują, bardziej duszność i bardziej jakiś pot być może ich oblewa, to niech się zastanowią, czy nie mają czegoś na sumieniu w związku z tematem przeze mnie poruszanym. To oczywiście jest wywołanie sztuczne objawów fizycznych, bardzo łatwe, prawda? Wiemy o tym doskonale, w każdym sklepie perfumeryjnym na nas te objawy również oddziaływują. Pokazuje, że to jest bardzo mocno obecne. I wybitni mówcy, to są charyzmatyczni mówcy, to są ludzie, którzy operują słowem, uczą się operowania słowem, zniżają tembr głosu. Mówią bardzo cicho, żeby ci, którzy są na końcu, wytężali swój słuch, żeby myśleli, że to, co mówię, jest bardzo ważne, istotne i niedostępne dla wszystkich. Wzmagamy aurę pewnego odbioru. Proszę zobaczyć, ja nic nie muszę wielkiego robić, żeby ten ludzie modyfikowali myślenie o mnie, żeby sami się dawali oszukiwać, prawda? To jest bardzo prosty mechanizm kreowania wybitnej osobowości. Odrzucenie w dzieciństwie to jest też bardzo częsty element, już prawdziwy, realny, czyli jakby brak takich zdrowych relacji wczesnodziecięcych, takich, które kształtują zdrową emocjonalność człowieka. Samotność, brak bliskich relacji interpersonalnych, bycie odludkiem, to powoduje, że ta osoba też bardzo często posiada takie cechy narcystyczne, jakby chęć bycia człowiekiem nieustannie będącym w centrum wydarzeń emocjonalno-psychicznych. Odrzucanie krytyki, dążenie do elitarności, przeżycie oświecenia, to jest bardzo częste. Czyli takie przeżycie nagle poczucia tego, że coś jest dane mi szczególnie, jakiś talent, jakiś dar, jakaś wiedza, oświecenie. Czy to we śnie, czy to na jawie, ale coś nagle w moim życiu się stało takiego, że muszę zacząć się dzielić tym, co mówię. Są zdeprawowani przez władzę, bardzo często tej władzy nadużywają i wykorzystują swoich wyznawców. Posiadają charyzmę, to już powtarzam się tutaj, to charyzmatyczność. Są nieprzewidywalni, czyli nie podlegają kontroli przewidywalności, tak jak zdrowa jednostka czy zdrowa osobowość, tylko są zależni od swoich zmiennych humorów. I często, ale nie zawsze, wielu przywódców sekt cierpiało na zaburzenia psychiczne, ale nie wszyscy. To jest bardzo ważne. Czasami ci przywódcy sekt, jak bardziej można by powiedzieć, może bardziej członkowie sekt, ulegają tak zwanej psychozie indukowanej, czyli takiej psychozie tłumu, tak jak w organizacjach totalitarnych. Psychozie tłumu niekoniecznie związanej z osobowościowymi predyspozycjami do psychozy, co raczej takiemu mechanizmowi pojawiania się objawów psychozy w wyniku kontaktu z osobą chorą psychiczną. Powiedziałbym to tak, jeżeli ktoś ma chorą osobę schizofreniczną w domu i ta osoba ma urojenia, omamy i tak dalej, to u członków rodziny, którzy tego nie konfrontują z rzeczywistością, może pojawić się podobny sposób myślenia, podobny sposób przeżywania, podobny sposób emocjonalności. To nie znaczy, że też mają schizofrenię, ale że jakby indukują się tym sposobem myślenia. To już mówiłem o tych elementach, czyli charyzmatyczni, uwodzący, autorytarni, kontrolujący, niedopuszczający krytyki, posiadający tą namaszczoną władzę, uwiarygodniający się specyficznymi darami, prorokowania, czynienia cudów i tak dalej, przy tym posługujący się technikami manipulacyjnymi i paranoiczni, nieufni, mają zaburzenia w osądzie rzeczywistości, cechują się psychiczną sztywnością. Teraz powiemy, jak pomagać ofierze sekty. To jest bardzo ważne i istotne. Zarówno jak czynniki manipulacyjne czy kontroli świadomości były w zasadzie, jak je zdekonspirujemy, bardzo proste, tak pomoc ofierze sekty, powiedziałbym, jest prosta, ale wymaga bardzo dużej konsekwencji i bardzo dużej pracy. Za chwilkę to wytłumaczę. Dlaczego mówię o tym, że to jest proste? nie proste dlatego, że to się dzieje w mig, czy w tym momencie, czy w jeden dzień, ale jest to proste, bo bazuje na naszych zdolnościach ludzkich. Nie trzeba mieć specjalnych dyplomów, choć warto korzystać z pomocy specjalistów, co jest bardzo istotne, jak w przypadku, o którym mówiliśmy wczoraj. Struktura oddziaływania. Ten sam Steven Hassan stworzył ten model BITE, czy też nazwał pewną rzeczywistość kontroli świadomości, i tak samo mówi o pewnego rodzaju strukturze oddziaływania wobec osoby będącej w sekcie. Moje doświadczenie jest takie, że wpierw trafiają bliscy osoby będącej w sekcie do ośrodka informacji o sektach i zanim nastąpi kontakt z osobą w sekcie, to mijają miesiące bardzo długiej i wytężonej pracy. Tych osób, które zmieniają swój sposób komunikowania, swoją wrażliwość, nieustannie oddziałują, tak jak w przypadku tego Adama. Zanim on trafił na spotkanie do ośrodka informacji o sektach, na rozmowę z nami, to okazało się, że on był już wiele miesięcy otoczony opieką rodziny, która z nami współpracowała. Myśmy uczyli ich, jak rozmawiać, na co zwracać uwagę, jak oddziaływać, żeby nastąpił ten moment, który nastąpił u Adama, to pęknięcie skały pod wpływem tych jednego zdania od tej siostry. Pamiętacie Państwo, ci, którzy wczoraj byli na tym spotkaniu. Ci, którzy nie byli, będą mogli sobie reklama tutaj w internecie posłuchać o tym spotkaniu. Wczorajszym. Pierwsza ważna rzecz w strategii oddziaływania to prowadzimy dialog z osobą, a nie z grupą. Musimy rozróżnić na to, co jest dane przez grupę, a co jest indywidualne osoby, która jest zmanipulowana. Pamiętamy, że manipulatorowi chodzi o to, żeby zastąpić tożsamość indywidualną tożsamością zbiorową, my, grupy. Więc nie możemy dialogować z my, grupy. I często to rodziny ten błąd popełniają. To znaczy zaczynają się na przykład sprzeczać doktrynalnie. I z kim oni rozmawiają? Nie rozmawiają ze swoim ukochanym czy ukochaną osobą, tylko rozmawiają z zwerbowanym człowiekiem. I na przykład zaczynają mówić, no bzdury mówisz, bo Pismo Święte mówi tak i tak, a nauka Kościoła mówi tak i tak, a ty co mówisz? To miałoby skuteczność po pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu z manipulatorem w okresie werbunku. Kiedy już ktoś jest w sekcie, to jest przeciwna skuteczność. Wtedy, kiedy rozmawiamy z osobą zwerbowaną w taki sposób i zmanipulowaną, to wtedy wzmacniamy jeszcze paradoksalnie mocniej tożsamość sektową. Bo nawet gdyby pojawiła się wątpliwość doktrynalna, to co ta osoba zrobi? Jak myślicie Państwo? Pójdzie się spytać, prawda? Logicznie trzeba myśleć. Pójdzie się spytać i jeszcze bardziej zostanie zindoktrynowana albo pomyśli sobie o nas, no jesteśmy tymi, którzy nie są oświeceni, jeszcze bardziej się wzmocni z grupą i zerwie więź z nami. Czyli musimy stworzyć w sobie tej, która chce pomóc, na nowo otworzyć kontakt z tą tożsamością, którą znaliśmy wcześniej tej osoby. Jakie miała cele, jakie miała pragnienia, jaką była osobą, jakie miała lęki, jakie obawy, co lubiła, czego nie lubiła, czego się bała, jakie miała poglądy, jakie wartości. Nie tylko po to, żeby powiedzieć, to nie jesteś ty, tylko żeby uruchomić w sobie wyobraźnię o kontakcie z osobą sprzed zwerbowania. I nie dać się wpuścić w pułapkę nadawania na podstawie tożsamości nadanej, prawda? Że kontaktuje się z członkiem rodziny, z kimś, kto tak naprawdę tą osobą nie jest. Mamy cel, dialog z osobą, a nie z grupą. Celem jest dotarcie do autentycznego ja, odzyskanie więzi, doprowadzenie do decyzji na podjęcie terapii wyjścia. To jest nasz cel jako osoby pomagającej. Strategia oddziaływania posiada takie elementy jak poznanie osoby, czyli diagnoza potrzeb, tego co się stało, że ta osoba w pewnym momencie trafiła do sekty. Musimy zrobić sobie taki rachunek sumienia, bym powiedział, rodzinny. Jakie były zaniedbania, jakie były trudności, jakie były konflikty, jakich kryzysowe były sytuacje. To nam sprowadzi do nowego stosunku do osoby w opozycji w stosunku do grupy, czyli jesteśmy, to co przed chwilą powiedziałem, zainteresowani bardziej osobą, jednostką, a nie grupą. Musimy utworzyć zespół, w którym są bliscy i przyjaciele, i to bardzo ważne, bo to do nich będzie należało gro oddziaływań, otaczania na nowo opieką, troską, pytaniami, pobudzaniem tej tożsamości sprzed zwerbowania przez bliskich i przyjaciół. I musimy nauczyć się nowego formułowania komunikacji w tych czterech obszarach, w których ta kontrola świadomości się dokonywała, czyli myśli, informacji, uczuć i zachowań. Pierwszy etap, wstępna diagnoza, czyli diagnoza potrzeb i przyczyn, diagnoza środowiska pochodzenia, czyli musimy my jako specjaliści albo jako rodzina zastanowić się nad tym, co się stało, że dana osoba trafiła do sekty. Efekt, nowy stosunek do osoby, czyli musimy zrozumieć, że to nie był tylko jej wyłącznie wolny wybór, albo nie tylko bunt, albo nie tylko pogarda dla rodziny, co chce nam osoba zmanipulowana zademonstrować. Tak jak pamiętamy, Adam był agresywny do rodziny. Nie tylko możemy się wkurzyć na tą osobę, tylko musimy próbować znaleźć dla niej przestrzeń na współczucie, na myślenie w kategoriach skrzywdzenia. Czyli nowy stosunek do osoby zwerbowanej, nowy stosunek do grupy. Czyli nie tylko ten, o którym mówiliśmy, boimy się grupy, grupa ma cudowne właściwości, jesteśmy bezradni. My już wiemy, że oni manipulują. Mało tego, wiemy bardzo często w jaki sposób. Czyli my po prostu bierzemy byka za rogi. Musimy w sobie stworzyć większą siłę do tego, że mamy potencję i siłę do tego, żeby temu manipulatorowi się przeciwstawić. Oni nie są, ten manipulator, czy ta wróżka, czy ten uzależniający, nie ma cudownych mocy. Kiedyś współpracowałem z radiestetą takim, któremu pomagaliśmy wyciągnąć jego koleżankę z sekty, bo ponieważ nasza praca jest taka, powiedzmy, szeroko pomagamy człowiekowi, także przyszedł do nas taki pan radiesteta i on mówi tak, proszę ojca, ojciec ma biały kolor habitu, to jest bardzo dobry kolor ochronny. A ja mówię, no ale muszę pana zasmucić, bo na szczególne okazje używamy czarnej kapy. A on, no to jest kolor przeciwny. Ja mówię, no i to był wstęp do naszej rozmowy o tym, żebyśmy sobie uznali, że to, co on nazywa aurą, ja nazywam to jakimś polem fizykalnym, czy czymś takim, co każde ciało fizyczne posiada. I musieliśmy wpierw ustalić pewne definicje pojęć, żeby pomóc jego koleżance. Udało się pomóc tej pani, ale jakby różne osoby do nas trafiają, ale pokazuje, że nie możemy poprzestać na niezwykłości. Ktoś będzie nam mówił o aurze, o losie, o fatum, o tym, że ten ma cudowne moce, że jest Bogiem, że zna moją przeszłość. No okazuje się, że on zna przeszłość, bo to nawet takie proste rzeczy. Przyszła do nas kobieta, która mówiła, że ale przecież ta pani znała moje imię, skąd ona znała imię? I moja koleżanka, jedna z koleżanek zainterweniowała w ten sposób bardzo prosty, spytała, czy na pierwszym spotkaniu nie były rozdawane identyfikatory. A ta pani o nim miała i powiedziała, że tak, że każdy miał identyfikator przylepiony. No więc manipulator nie jest jasnowidzem, który zna imię. On dobrze manipuluje. No jak każdy miał identyfikator, to można było skojarzyć imię z osobą, prawda? Rozumiecie państwo, musimy my sami wyzbyć się lęku przed kontaktem z grupą. I poznać mechanizmy werbunku, to co tutaj czyniliśmy, o czym nieustannie będziemy psychoedukacyjnie wtedy się dokształcać. Musimy stworzyć zespół, rodzinę i przyjaciół. Efektem jest tworzenie więzi pomostowych z najbliższymi, czyli na nowo wzbudzić komunikację taką. Ja jako osoba pomagająca osobie, komunikująca się z ofiarą sekty, jako członek rodziny będę mówił, słuchaj Aniu, Kasiu, Zosiu, Bartku, ale pamiętasz kiedyś, jak mówiliśmy o tym i o tym, to miałeś takie i takie myśli. To nie są drapieżne komunikaty w stylu, słuchaj, opamiętaj się, albo dlaczego mi to robisz. To są myśli, które mają, czy słowa, które mają zaprosić do autorefleksji. Pamiętajmy, że ta osoba jest nadwrażliwa na wszelką krytykę wobec guru, wobec siebie, wobec sekty. Ona musi zacząć uruchamiać własne myślenie, ale nie w taki sposób, że nam musi już przyznać rację. Cierpliwie musimy te trybiki zamrożone, dobre, złe, pożądane, niepożądane, naoliwiać jakimiś wspomnieniami, które ta osoba o sobie samej miała. Rozumiecie państwo? Musimy cierpliwie poprzez otwarte pytania zapraszać tą osobę do refleksji, do wspomnień. I tutaj aktywować prawdziwą tożsamość, to autentyczne ja przez na przykład prezenty, przez zdjęcia, przez ulubione potrawy, przez coś, na co dawno ta osoba nie miała czasu, a co było jej pasją. Oczywiście nie robimy tego w jednym spotkaniu, ale robimy to na przestrzeni bardzo długoterminowej pracy. urealnianie ją w czasie ciągłym i rzeczywistym. To znaczy, jeżeli ta osoba mówi, że rzuca studia, że będzie teraz się oddawać pracy na rzecz sekty, to znowuż możemy spytać, a powiedz mi, Kasiu, czy dużo takich osób znasz, które w taki sposób żyją w tej grupie? Nie używamy słowa sekta, bo to jest też bardzo charakterystyczne w osobie, w kontakcie z osobą zwerbowaną, bo od razu stracimy zaufanie. Czy dużo znasz takich osób? Ona mówi, no znam tam gdzieś. A jak te osoby długo są w grupie? A z czego się utrzymują? A jakie mają plany? Czy jakie miały plany? A ty jakie masz plany? Jakby uruchamiamy myślenie, a nie konfrontujemy. Rozumiecie Państwo? Przepraszam, że ciągle mówię, to rozumiecie, ale już taki mam nawyk. Konfrontacja będzie zmuszała do obrony, do unikania, do zerwania więzi. Uruchamianie myślenia, wyobraźni jest czymś, czego przez cały czas Państwu udowadniałem, manipulator nie chce. Nie chce swobody myślenia, fantazji, wyobraźni, mnogości uczuć. To jest również związane z tym, że ja będę musiał mówić o swoich uczuciach, za chwilkę o tym powiem. Jeżeli chcę nauczyć na nowo przeżywania uczuć osobę zmanipulowaną, to będę musiał mówić. Czuję się, ja jako mężczyzna mam małą skalę uczuć, ale pewnie kobiety łatwiej by to mogły powiedzieć. Czuję się, nie wiem, zaniepokojony, przestraszony, zalękniony. Bardzo cię lubię, kocham. No różne słowa mogą dotyczyć uczuć. Nawet czasami warto się ich nauczyć po to, żeby w tej osobie zmanipulowanej stworzyć tą gamę uczuć. Jeśli pojawią się rozróżnienia na uczucia, to będzie to dobry krok do ożywienia na nowo tej tożsamości spetryfikowanej mechanizmem manipulacji. Przypomnę tylko, i teraz w opozycji do tego będziemy pokazywali komunikaty, które są komunikatami terapii wyjścia. Pamiętacie Państwo to, co mówiliśmy o kontroli? Więc nie będę tego komentował, czyli stały kontrola czasu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz zwróćmy uwagę, jakie mogą być propozycje przeciwdziałania. Aranżowanie czasu na spotkania i zajęcia poza grupą. To nie jest banał, bo często rodziny, które mają osobę zmanipulowaną wewnątrz rodziny, mówią, no ale jak ja mogę od niej wymagać? No ale przecież ona żyje pod jednym dachem, nadal karmi się pod tym dachem, nadal śpi pod tym dachem i często rodziny w sposób nieuprawomocniony wycofują się z podstawowych obowiązków wobec tej osoby, czyli ona już nie wynosi śmieci, bardzo banalna rzecz, ona już nie zmywa, ona już nie musi z matką iść na zakupy, on nie musi już z ojcem malować płotu wokół domu. Bo co? Bo jak to jej zaproponować? Ale jeżeli ona tego nie robi, to co robi? To ma czas na misyjność, na dzielenie się wiarą, na spotkania grupy. I znowu nie chodzi o to, żeby ją zbombardować tym, ale żeby wrócić do normy, wrócić do dawnej normy. To znaczy, jeżeli żyjemy razem, nie można tego mówić w formie szantażu, żeby nie wypychać tej osoby z domu, ale żeby uruchamiać zaangażowania. Im więcej będzie zaangażowań prodomowych, tym mniej będzie zaangażowań w kontroli czasu tej osoby wewnątrz grupy. Tu zachowanie. Konfrontowanie z obowiązkami wobec codzienności, czyli nie uciekanie w taki sposób współuzależnienia, prawda? Czyli mówienia, że no on jest taki biedny, albo on znowu agresywnie się wobec mnie zachowa, więc nic nie będę sama czy sam za niego robił. Troska o wspólne przedsięwzięcia i wspólne spędzanie czasu, czyli im więcej czasu razem z nami, tym mniej czasu z myślami i z grupą. Czyli proszę zobaczyć, bardzo proste, dostępne nam mechanizmy. Nie trzeba tutaj cudowności. Kontrola informacji. O niej też mówiłem, więc nie będę tego komentował. Ale zwróćmy uwagę na to. Dostarczanie informacji o grupie spoza grupy. Warto dostarczać tych informacji na zasadzie takich pytań. Słuchaj, mówisz o tej grupie to i to, ale ja słyszałem czy słyszałam, albo w internecie się mówi to i to. Nawet gdy ta osoba odpowie drapieżnie, powie, to są bzdury, to są kłamstwa, to są ludzie, którzy opuścili grupę czy wspólnotę i nie rozumieją tego, to ona zanotuje w sobie samej, że są inaczej myślący. Czyli próba dostarczania informacji o grupie spoza grupy. spotkania z byłymi członkami danej grupy. To już jest na bardzo późnym etapie wychodzenia tej osoby z sekty. Ja na przykład jestem sceptyczny co do tego i na przykład nie tworzymy w naszych ośrodkach spotkań z byłymi członkami sekty, bo to są często, bo wychodzimy z założenia, że osoba, która wyszła z sekty, bardzo często może przyjąć taką fałszywą tożsamość teraz nawracającego innych, którzy są w sekcie. A tak naprawdę powinna zająć się swoim życiem. Więc nie robimy takich spotkań po latach, czy spotkań tworzących nową misję dla tej osoby, która była w sekcie. Nawet gdyby pierwsze są takie rzeczywiście chęci bardzo często tych osób, żeby powiedzieć innym, żeby nawrócić innych, ale my to bardzo tonujemy, raczej kierujemy na zajęcie się sobą samym, więc ten element spotkania z byłymi członkami danej grupy jest bardzo, bardzo taki rzadki. Rozmowy o tym, co nie jest związane z doktryną. Bardzo prosty mechanizm, czyli to o tym, jaka jest pogoda, co lubisz, co chcesz zjeść, czego nie lubisz, jak planujesz dzień, a co u Kasi, a co u Zosi, a co u Basi. Wszystko to, co nie jest związane z sektą, uruchamia wspomnienia, zapachy, oddechy, konotacje, niezwiązane z tym, co w sekcie, ale związane z dawną tożsamością. Burzenie czarno-białej polaryzacji rzeczywistości, czyli zapraszanie do myślenia. Słuchaj, uważasz, że to jest złe, ale pomyśl. Ja mam taką myśl, że gdyby były takie okoliczności, to może to nie byłoby aż takie złe. Albo uważasz, że to jest słuszne. No dobrze, ty możesz tak uważać, że to jest słuszne, ale gdyby to dotyczyło kogoś innego, to czy też byś uważał, czy uważała, że to jest słuszne? Zapraszanie do myślenia w innej osobie, prawda? Łatwiej jest wtedy skonfrontować się ze swoimi myślami i wątpliwościami, jeżeli nie konfrontuję wprost. Pomyśl i powiedz mi, czy to jest słuszne, tylko mówię, gdyby to dotyczyło Aniu Zosi, gdyby ona tak postąpiła, to jak uważasz, czy to byłoby słuszne, czy nie? Ta osoba łatwiej może podjąć decyzję na to, że byłoby niesłuszne, jeżeli to nie jest wprost wymuszone na nim. Ale poszerza to skalę tą, której manipulator chciał, żebyśmy unikali, czyli skalę mnogości myśli, prawda? Poglądów. Kontrola myśli. Za chwilkę będziemy kończyć, ale mamy dobry czas, wszystko opanowane jest. Formy komunikacji w sferze myśli. Uruchamianie krytycznego myślenia. No to są krytyczne myślenia przez pytania, przez wątpliwości, przez słyszałem, wydaje mi się, mam taką myśl, mam takie wrażenie. Co do doktryny, co do lidera grupy. Urealnianie doświadczeń duchowych, to jest bardzo ważne, czyli mamo, tam są taka atmosfera miłości, tam Duch Święty działa, tam ja czuję w sercu to działanie, aż mi mrowienie przechodzi, aż takie ciepło czułam. No, można spytać, oczywiście nie banalizując, ale powiedz mi, ale czy tam nie było po prostu ciepło, bo były zamknięte okna, czy tam nie było duszno, bo było dużo ludzi? Czy to, co mówisz, że tak czułaś taką wspólnotę miłości, to może to jest naturalne, że jak ludzie są ze sobą kilka godzin, to odczuwają do siebie więcej sympatii niż wrogości. Rozumiecie Państwo? Przekowanie niezwykłości doświadczeń duchowych na realne fakty i emocje. Zadawanie pytań otwartych, zachęcających do autorefleksji. To są te pytania w stylu, czy, jak uważasz, jak myślisz, a nie, dlaczego, wytłumacz mi, powiedz mi, niekonfrontujące. Czyli takie, które uruchamiają własne trybiki osoby zmanipulowanej, myślenia niż chęć odparcia naszego ataku. Konfrontowanie dziś osoby zmanipulowanej z jej planami na przyszłość, z pragnieniami co do przeszłości. Czyli słuchaj Kasiu, ty mówisz to i to, ale ja pamiętam, jak rok temu miałeś takie i takie plany. Co ty o tym sądzisz? Albo czy myślisz, że z tym, co teraz uważasz, to będziesz mogła, nie wiem, wychować dzieci za 5 lat, mieć jakieś plany na przyszłość? Czyli uruchamianie z tego, co sekta mówi, najważniejszy jest dzień dzisiejszy, tu i teraz, pokazywanie, że jest przeszłość, przyszłość. Bo to pokaże tej osobie, że przeszłość nie należała do sekty. Prawda? Ona nie była w tej grupie. To znaczy, niech się domyśli, że przyszłość też nie musi należeć do sekty. Nie jest to na całe jej życie. I kontrola w sferze uczuć. Mówienie o swoich uczuciach, tak jak mówiłem, echo uczuć, czyli pobudzanie do mnogości przeżyć emocjonalnych z racji tego, że ja odzwierciedlam swoje uczucia. To, co Kasiu mówisz do mnie, to we mnie wywołuje takie uczucia. Albo to, co Marku opowiadałeś o tym wydarzeniu, ja się przestraszyłem, albo miałem takie wrażenia, że takie uczucia i takie, i takie, i takie. Ta osoba uczy się przez echo moich uczuć. To służy tej poszerzaniu skali uczuć i szacunku wobec nich. Przypominanie o dobrych więziach, o dobrych emocjach. Często jest tak, że to fałszywe wspomnienia negują, że nie było dobrych doświadczeń w rodzinie, prawda? Pokazują, że nie było dobrych doświadczeń, ale jak się ogląda album rodzinny, to okazuje się, że można było się ze sobą śmiać, że można było mieć dobre wspomnienia. I często to jest bardzo ważne, żeby takie zdjęcia też z przeszłości uruchamiać, żeby pokazywać przy okazji dobre wspomnienia, coś, co nas łączyło. I ten trzeci etap formy komunikacji, efektem jest nawiązanie kontaktu cały czas z autentycznym ja. Zmiana formy komunikacji, czyli praca zespołu nad sobą samym, czyli nie tylko pracujemy nad osobą zmanipulowaną, ale my jako rodzina musimy się zmienić. Umiejętność oddzielenia osoby od doktryny, o tym mówiłem, prawda? Przygotowanie osoby do podjęcia terapii wyjścia. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu z Dominikańskim Ośrodkiem Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, który się znajduje także w Gdańsku, tutaj po sąsiedzku. Tutaj obok pani Joanna która pracuje w sektach również chyba nawet dłużej niż 15 lat, więc od samego początku istnienia tego ośrodka. Ma bardzo dobre doświadczenie, bardzo duże doświadczenie. Jeśli ktoś miałby jakieś niepokoje, lęki albo znał osoby chcące uzyskać poradę, to zapraszam. Bądź do odwiedzenia strony bądź wolny, czyli bez polskich znaków, bądźwolny.eu. Tam również tego rodzaju informacje Państwo otrzymają. Dziękuję za uwagę. Chyba nie wiem, czy są możliwości pytań, bo już jest niestety...
A jeszcze jest tak, żeby się na przerwę.
Dobrze, to może jakieś pytania jeszcze, proszę.
Ja mam pytanie, może to obok, ale jak taki związany z manipulacjami, bo mówię, że też rozumiem takimi, powiedzmy, ja bym nazwał innymi rozumami. Właśnie na przykład, że
trudno to połączyć, bo dewocja ma swoje plusy i ma swoje minusy i wcale nie trzeba tego też negatywnym. Okay. No więc na pewno trzeba by zwrócić uwagę, co jest przyczyną osobową takiego zachowania, jakie lęki, jakie obawy. Często ludzie, którzy są dewocjonalnie nastawieni wobec rzeczywistości, ale nie tylko mówię o chrześcijanach, ale również o takiej dewocji w postaci, tak jak pani tu wspomniała, oddaniu się wahadełkom innym, w ten sposób nie konfrontują się z wyzwaniami rzeczywistości, z lękami, problemami, trudnościami, decyzjami życiowymi, bo lokują je w jakiejś sferze nadprzyrodzonej, w cudzysłowie mówiąc, albo w Bogu, albo w jakichś czynnikach decydujących za tą osobę. I to może być najbardziej podstawowy czynnik dewocji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no trzeba by pewnie diagnozować te osoby pod kątem w pewnym sensie narcyzmu, to znaczy, czy w ten sposób nie myślą o sobie lepiej niż o innych niedewocyjnych i właśnie zamiast być w domu i zajmować się zajęciami takimi, które powinny podejmować, to uważają, że w ten sposób oddanie się Bogu czy jakimś czynnościom duchowym jest bardziej odpowiednie dla nich, czy lokuje je w wyższej warstwie, że tak powiem, duchowo rozwiniętych. Trudno mi odpowiedzieć inaczej na to pytanie. Pan i pani później, tak proszę.
Ja mam taką refleksję na temat tego, co ojciec mówił i ten wczorajszy przykład, że ta nasza religijność, wszyscy jesteśmy katolikami w przeważającej części, ale w domu i w kościele i w parafii małe zaangażowanie się religijne sprzyja rabunkowi, bo
tak. Człowiek
się po raz pierwszy z Biblią zetknął.
Oczywiście, w sensie, że tak.
A nie w domu, ani nie powiedzmy na jakichś takich grupach czy parafiach, które
Tak jest. Sprzyja, dlatego że jakoś to bardzo tutaj nie było na to czasu, ale taka odpowiedzialność za własną formację jest niezwykle istotna. Czyli to, że człowiek pewne podejmuje wysiłki duchowe, intelektualne, no to jest coś, co tak jak w rozwoju osobistym, im bardziej jesteśmy sprawni intelektualnie, emocjonalnie, tym mniej mamy dysfunkcji psychicznych czy emocjonalnych. Tak samo w tej sferze wiary. Zgadzam się, że to często jest wynik zaniedbania. Proszę, pani miała pytanie.
Myślałam, że to jest takie uzdrowienie międzypokoleniowe, może być wiele promowana taka książka.
Tak, tak.
I teraz mam pytanie konkretne, czy jeżeli rodzice wiążą dziecku z żoną pokarmę na stoliku, to czy mogą zrobić krzywdę duchową, czy tylko sobie robią?
Pierwsze pytanie, i to bardzo proszę, żeby pani zapamiętała takie hasło. Ja teraz nie mam dostępu do internetu, ale na pewno to wyjdzie ten artykuł. Bardzo, bardzo ważny, taki teologiczna opinia Kościoła Katolickiego Episkopatu. Między innymi dotycząca tego, co pani pyta, trzeba wpisać spowiedź furtkowa. Takie hasło w wyszukiwarce. I tam będzie o różnego rodzaju też tych grzechach międzypokoleniowych. Dawno nie widziałem tak mądrego, roztropnego nazwania po imieniu tej rzeczy. Spowiedź furtkowa. Tak jak wtedy mówiłem, okrutni ludzie, przywódcy sekt, tak teraz spowiedź furtkowa. Ale odpowiadając na pani pytanie, nie ma czegoś takiego w doktrynie katolickiej jak grzech międzypokoleniowy. Niestety często przez niedouczonych księży, powiem wprost, propagowane, czy też przez liderów wspólnot katolickich, jest to obecne i popularne w takich postprotestanckich kręgach. I niestety to jest napływ protestantyzmu w sferę teologii katolickiej. My jasno rozgraniczamy między grzechem osobistym, a grzechem kogoś innego. I tym, że każda spowiedź szczerze przeżyta, zachowująca tych 5 dobrych warunków spowiedzi, gładzi każdy grzech. Także, nie wiem, nasze wyobrażenie i fantazje o grzechach międzypokoleniowych. Także nie ciąży na nas nic z innych pokoleń. Oprócz tego, że jak nas ktoś wychowywał w nieufności do kogoś, to możemy mieć nabytą nieufność do kogoś, prawda? Ale to możemy przepracować sobie w terapii czy gdzieś. Rozumie pani? To jest jedna rzecz. Natomiast co do tej kokardki, to jest bardzo częsty też błąd różnego rodzaju takich ekspertów duchowych, czy egzorcystów, którzy też często są bardziej zaangażowani tak emocjonalnie w to, co robią, niż intelektualnie, mówiąc delikatnie, że próbują nas straszyć tym demonicznym światem, który nie jest taki straszny, bo jest stworzony przez Pana Boga jako dobry, to po pierwsze. Po drugie, Bóg zwycięża grzech, cierpienie i szatana. Po trzecie, posiadanie w telefonie 666 cyfer, czy kokardki na wózku, nie demonizuje ani tego dziecka, ani tej osoby, która taką komórkę posiada. Natomiast na pewno jest czymś, co ogromnie ogranicza rozwój duchowy, no bo jest prymitywizmem. Jeżeli ktoś się tym bardzo tak przejmuje, że się tym sugeruje. Rozumie pani? To jest oczywiście odpowiedzialność rodziców i głupota. Znaczy, przepraszam, że powiedziałem głupota, może lęk, miłość źle wyrażona wobec tego dziecka, prawda? Bo na pewno to płynie z pozytywnych motywacji, no ale niestety no ich jakoś może uspokaja, ale ogranicza. I nie ma tutaj żadnego otwarcia się na opętanie czy coś takiego, raczej na jakąś niestety degradację w sferze wiary, to co Pan mówił. I wtedy rzeczywiście jak człowiek jest tak zdegradowany, to wtedy każda nowość dla niego jest atrakcyjna. Nie posiada tego kręgosłupa wiary, który potrafi pomóc mu rozdzielić na to, co jest dla jego wiary albo sprzeczne z jego wiarą. No i łatwo ulega manipulacji wpływowi, konsekwencji. Pan i Pan. Proszę bardzo.
Chciałem zapytać, nawiązując do początku dzisiejszego wykładu, ojciec omawiał tabelę, którą wczoraj podał. I teraz jest pytanie z punktu widzenia takiej metodyki na bazie doświadczenia, ojciec też został przedstawiony wczoraj jako psycholog, łącząc funkcję ojca, to i teolog i tak dalej, na ile kryteriów trzeba spełnić, żeby grupa została uznana za sektę. Mhm. Czego dążę? Bazuję tutaj na książce wywiad Rzeka z profesorem Chrostowskim, który został uznany za najwybitniejszego teologa w tym roku, prawda, na świecie, jednym z dwóch. I on wtedy właśnie doszedł do takiej ściany, dialogując z Żydami rabinicznymi, co dokładnie potwierdził, a przecież oni są znani za religię, że oni uprawiają tak zwany dialog darwiniczny. Czyli właśnie jak ojciec powiedział, mogę z tobą rozmawiać, jeśli przyjmiesz moje poglądy. Chodzi o usunięcie prawda, krzyża, zoświęcimia, w ogóle karmelitanek, to niesamowite rzeczy.
Ale teraz musimy się, przepraszam, skupić na centralnym pana pytaniu.
Ile kryteriów musi być spełnione, żeby ojciec stwierdził, że to jest sekta?
Ja nie, mam, nie znam takich kryteriów i na pewno nie ma takiego kryterium, nie ma czegoś takiego. To, co mówiłem, jest pewna kontynuacja. My zawsze posługujemy się takim kryterium, które jest związane z skutkami przynależności do grupy, które reprezentuje dana osoba. I oczywiście tutaj bardzo ważnym jest to, że musimy wziąć pod uwagę również to, że różne osoby wchodzą w różne relacje z grupą. Niektórzy wchodzą w patologiczny sposób w relacje ze zdrową grupą, więc nie można podejmować oceny o grupie tylko i wyłącznie na podstawie zeznań jednej osoby, czy jej doświadczenia. I to trzeba konfrontować z tym, jak grupa działa w społeczności, w której się znajduje, w tym, jak grupa działa w nurcie tradycji religijnej, którą reprezentuje, w zeznaniach innych osób i jakby nieustannie mieć nad tym namysł. Nie ma czegoś takiego jak płynna ocena, chyba że jest to już nazwane przez instytucję powołaną do tego, tak jak w przypadku tego Raciborza, gdzie oni mówili, że jesteśmy katolikami, no ale katolicy, biskupi, biskup lokalny stwierdził, że nie są na podstawie błędów doktrynalnych i mechanizmów, którymi się posługiwali.
Ale to dziś się wypowiada, bo ja tak już wracając człowiek do domu zobaczyłem.
Tak, to musi, przepraszam, bo mamy mało czasu. No dobrze, jedno pytanie i teraz pan.
Proszę. Chciałem się dopytać o właśnie kontrolę grup, tak jak ta grupa Raciborza, jak spojrzymy sobie Raciborza. Dobrze jest grupa w kościele, ale jak widzimy, w kościele też się mogą
robić. Tak, tak. Powiem tak. Nie jest bezkrytyczny i radzi sobie o wiele lepiej niż państwo polskie. Niestety, to bym powiedział tak, bo ja wiele razy próbowałem, nawet byłem w Komendzie Głównej Policji, rozmawiałem z posłami, obiecywali góry złote, że będą się uczyć i będą podejmować decyzje. Policja korzysta z naszych usług i w Komenda Główna Policji nawet korzysta z naszych materiałów takich uczących policjantów, jak myśleć o sektach. I jeden z naszych braci, ojciec Tomasz Aleksiewicz, też w Szczytnie uczy policjantów, więc jakby korzystają z tego instytucje. Natomiast wracając do pana pytania o Kościół. Kościół nie radzi sobie tak źle, jakby to można było pomyśleć. Jest bardzo dużo wspólnot, natomiast procedura jest taka, że jeżeli są osoby poszkodowane, to zgłaszają to do kurii bądź do ośrodków informacji o sektach, które nie są ograniczone tylko z miejscem, miejscowością, w której działamy, bo na przykład pomagamy osobom z całej Polski. My w tej sprawie piszemy pismo do biskupa, reprezentując osoby poszkodowane, zbieramy pewnego rodzaju dosie tego, co się wydarzyło. Biskup zwołuje komisję teologiczną lub sam przeprowadza wywiad i albo wyciąga te wnioski wobec osoby, która stoi na czele księdza czy proboszcza, lidera, albo rzeczywiście robi coś takiego, że zamyka to instytucjonalnie w oparciu o komisję teologiczną i pismo, tak jak w przypadku Raciborza czy innych grup, bo takie przypadki są. I coraz więcej biskupów w sposób czynny współpracuje z tym. Także Natanek, wcześniej Samarytanie, krąg rodzin nazaretańskich, w Warszawie skupiony, nie cały ruch rodzin nazaretańskich, ale tam w Warszawie, Betanki, których też ja brałem udział między innymi w tym konflikcie, Racibórz, Krapkowice, teraz wspólnota w Dulsku. Dużo tych wspólnot, coraz bardziej Kościół sobie sprawnie z tym radzi. No ale ten problem dla nas Polaków jest stosunkowo świeży, bo od 90 roku. Pierwsze ośrodki powstały tutaj w Gdańsku, między innymi w Poznaniu, w Krakowie pierwsze, w 94 roku, więc nie tak dawno jeszcze. Może na tym, przepraszam, zakończymy, bo musimy iść na mszę, ale zachęcam do odwiedzin strony internetowej i do pytań w Ośrodku Informacji w Gdańsku.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.